Epifaniczny tom pierwszy, rozdział szósty. Trzeciorzędne łaski charakteru Boga. Istota i nazwy łask trzeciorzędnych, cichość, gorliwość, umiarkowanie, wielkoduszność, dobroć, wierność. W naszych rozważaniach dotarliśmy do trzeciorzędnych łask charakteru Boga. Książkę tę otwiera rozdział zatytułowany Istnienie Boga. Następne rozdziały zajmują się Jego przymiotami. Najpierw omówiliśmy 14 z Jego przymiotów istoty, następnie rozpoczęliśmy dyskusję na temat Jego przymiotów charakteru, najpierw zajmując się Jego czterema wyższymi pierwszorzędnymi przymiotami, potem 14 niższymi pierwszorzędnymi przymiotami, a wreszcie 10 z Jego drugorzędnych przymiotów. W temacie boskiego charakteru pozostaje nam jeszcze omówienie przymiotów trzeciorzędnych, co obecnie podejmujemy, prosząc o Pańskie błogosławieństwo dla naszej analizy. Na początku naszego studium staje przed nami pytanie, co oznaczają trzeciorzędne przymioty, łaski charakteru? Aby właściwie zrozumieć odpowiedź na to pytanie, musimy najpierw odświeżyć naszą wiedzę na temat tego, co oznaczają pierwszorzędne i drugorzędne przymioty, łaski charakteru. Jak już mówiliśmy, pierwszorzędny przymiot czy też łaska charakteru to taka, która powstaje w wyniku bezpośredniego działania jednego lub dwóch organów uczuciowych. Drugorzędna łaska czy też przymiot charakteru to taki, który powstaje w wyniku kontrolowania i tłumienia przez pierwszorzędne łaski wysiłków niższych organów uczuciowych do rządzenia nami. Kilka z wyższych pierwszorzędnych łask, na przykład pobożność, miłość braterska i bezinteresowna, to bezpośrednie produkty działania kilku wyższych organów uczuciowych. Tak więc pobożność jest bezpośrednim produktem sumienności i uwielbienia, miłość braterska sumienności i życzliwości, natomiast miłość bezinteresowna wobec Boga i Chrystusa wynika bezpośrednio z oceny i sympatii z jednej strony oraz uwielbienia z drugiej strony, a miłość bezinteresowna do człowieka wynika bezpośrednio z oceny i sympatii z jednej strony oraz życzliwości z drugiej. Jedynymi organami uczuciowymi działającymi w tworzeniu wyższych pierwszorzędnych łask są wyższe organy uczuciowe. Chociaż kilka z wyższych pierwszorzędnych łask powstaje w wyniku bezpośredniego działania więcej niż jednego wyższego organu uczuciowego, niższe pierwszorzędne łaski w każdym przypadku są rezultatem tylko jednego niższego pierwszorzędnego organu uczuciowego. Łaski drugorzędne są też w każdym przypadku ograniczone do efektu tłumienia wysiłków jednego niższego uczucia do kontrolowania naszych motywów, słów i czynów. Łaski trzeciorzędne powstają z połączenia wyższych i niższych pierwszorzędnych łask oraz łask drugorzędnych. Wyższa pierwszorzędna łaska nigdy nie jest bezpośrednim produktem niższego pierwszorzędnego organu uczuciowego, a niższa pierwszorzędna łaska nigdy nie jest bezpośrednim produktem wyższego organu uczuciowego. Kiedy jednak te produkty, łaski, obydwóch rodzajów tych organów łączą się z jedną lub większą liczbą łask drugorzędnych, powstaje łaska trzeciorzędna. Na przykład cichość jest łaską trzeciorzędną, a używana wobec Boga jest połączeniem wyższych łask wiary, samokontroli, cierpliwości, pobożności i miłości bezinteresownej oraz drugorzędnych łask pokory, nieskwapliwości i powściągliwości, i polega na łagodnej uległości serca i umysłu. Przy używaniu bowiem cichości wobec Boga powyższych 8 łask łączy się z 5 wyższymi pierwszorzędnymi łaskami w kontrolowaniu 3 drugorzędnych łask na zasadzie łagodnej uległości serca i umysłu, a właśnie to Biblia rozumie przez cichość. Wobec człowieka cichość jest połączeniem w łagodnej uległości samokontroli, cierpliwości, miłości braterskiej i bezinteresownej ze wspomnianymi powyżej trzema łaskami drugorzędnymi. Zbadanie pozostałych łask trzeciorzędnych pokaże ten łączący element w nich wszystkich. Pozostałe sześć łask trzeciorzędnych to gorliwość, umiarkowanie, wielkoduszność lub inaczej dobroć, uprzejmość, radość i wierność. Gorliwość powstaje z połączenia przede wszystkim wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej, wyższych pierwszorzędnych łask, po drugie z połączenia wojowniczości, agresywności i pracowitości, niższych pierwszorzędnych łask, a po trzecie odwagi, samozaparcia i szczodrości, łask drugorzędnych, i jest gorącym i aktywnym oddaniem się jakiejś sprawie. Umiarkowanie powstaje w wyniku połączenia przede wszystkim wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej, wyższych pierwszorzędnych łask, po drugie z połączenia taktu, odpoczynku, troskliwości i przyjacielskości, niższych pierwszorzędnych łask, a po trzecie pokory, nieskwapliwości i powściągliwości, łask drugorzędnych, i jest równowagą umysłu i serca. Wielkoduszność lub inaczej dobroć powstaje z połączenia przede wszystkim wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej, wyższych pierwszorzędnych łask, po drugie z połączenia sympatyczności, pokojowości i przyjacielskości, niższych pierwszorzędnych łask, a po trzecie wspaniałomyślności, nieskwapliwości, powściągliwości, przebaczenia i wyrozumiałości, łask drugorzędnych, w myśli, motywach, słowach i czynach na rzecz odpowiednich osób, zasad i rzeczy. Uprzejmość jest połączeniem przede wszystkim wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej, wyższych pierwszorzędnych łask, po drugie sympatyczności, przyjacielskości, odpoczynku, pokojowości i taktu, niższych pierwszorzędnych łask, a po trzecie wspaniałomyślności, nieskwapliwości, powściągliwości, pokory i skromności, łask drugorzędnych, i polega na wyrozumiałości i łagodności w postępowaniu. Radość powstaje w wyniku odpowiedniego działania jakiejkolwiek pojedynczej łaski lub też połączenia dowolnych dwóch lub większej liczby, a nawet wszystkich łask i jest radosnym usposobieniem serca i umysłu. Wierność powstaje w wyniku działania jakiejkolwiek pojedynczej łaski lub też połączenia dowolnych dwóch, większej liczby, a nawet wszystkich łask i polega na lojalności zasadom, osobom lub rzeczom. Powyższe opisy i analizy siedmiu łask trzeciorzędnych dowodzą, że są one połączeniem wyższych i niższych łask pierwszorzędnych oraz łask drugorzędnych. Czasami są nazywane łaskami złożonymi, ponieważ składają się z pewnych elementów innych łask. Ci, którzy je tak nazywają, wszystkie pozostałe łaski nazywają łaskami prostymi. Taka metoda klasyfikowania łask jest całkiem dobra, lecz jak się nam wydaje, nie tak dobra, jak metoda zastosowana w naszych rozdziałach, ponieważ podział na łaski pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne ukazuje ich naturę, organy, z których powstają, relacje i funkcje, podczas gdy ta druga zwraca uwagę tylko na ich składniki. Ufamy, że wszystkie poprzednie uwagi na temat trzech rodzajów łask dopomogą nam w lepszym zrozumieniu natury i funkcji ich każdego rodzaju, i w ten sposób lepiej przygotują nas do zrozumienia i ocenienia trzeciorzędnych łask charakteru Boga. Pierwszą z nich, jaką omówimy w tym rozdziale, jest cichość Boga. Cichość to łagodna uległość serca i umysłu. Nie wystarczy zdefiniować cichości jako uległości, ponieważ jest wiele przejawów uległości, które nie są wyrazami cichości. Skazaniec, którego do stanu uległości doprowadziła dopiero surowa kara, z pewnością nie może być nazwany cichym. Konieczność kary i jego upór dowodzą, że nie jest on cichy. Możemy właściwie uznać go za ujarzmionego, lecz już samo to określenie wskazuje, że nie jest on cichym. Zatem w cichości jest coś więcej niż tylko sama uległość. Oznacza ona, że uległość ta wypływa z łagodności i musi pochodzić z serca i umysłu. Prawdziwie cicha osoba zawsze jest łagodna. Jeśli komuś brakuje łagodności, brakuje mu istotnego składnika cichości. Łagodność w cichości zmusza nas do stwierdzenia, że brak jest cichości wszystkim charakterom, które do stanu uległości muszą być doprowadzane siłą lub strachem. Łagodna uległość, o której mówimy, przejawia się zarówno w działaniu serca, jak i umysłu. Jej istotą w umyśle jest pragnienie poznawania, chęć uczenia się, a w sercu poddanie, posłuszeństwo. Ci, którzy nie chcą się uczyć, nie są cisi, tak samo jak ci, którzy nie chcą dać się poprowadzić. Aby być cichym, należy zarówno poddawać się uczeniu, jak i prowadzeniu. Prawdziwa cichość nie poddaje się jednak uczeniu i prowadzeniu przez każdego i przez wszystko. Poddaje się tylko naukom prawdy i sprawiedliwości, a w prowadzeniu tylko prawdzie i sprawiedliwości. Odmawia przyjmowania nauk i poddawania się prowadzeniu błędu i niesprawiedliwości. Tak więc prawdziwa cichość działa wobec innych tylko wtedy, gdy jest to w harmonii z prawdą, sprawiedliwością i miłością. Tłumaczy to fakt, że cisi chrześcijanie odmawiają używania cichości wobec tych, którzy chcieliby odprowadzić ich od wierności Panu, jak na przykład w czasie prześladowań, kiedy to wielokrotnie podejmowano wysiłki skłonienia ich do wyparcia się Pana, prawdy i braci. W takich przypadkach ich cichość działa nie wobec ich prześladowców, lecz wobec Pana, prawdy i braci, co jest bardzo właściwe. Nie powinniśmy też, jak czyni to wielu, mylić cichości z pokorą, która jest właściwą samooceną, a w naszym przypadku skromnością serca i umysłu. Powód tego mylenia jest oczywisty, pokora jest jednym z elementów cichości i dlatego wszędzie tam, gdzie występuje cichość, pojawia się oczywiście i pokora. Czasami jednak spotykamy pokorne osoby, które nie są ciche. Są bowiem tacy, którzy posiadają właściwą, a więc niską samoocenę, a którzy jednak nie są łagodnie ulegli w sercu i umyśle. Z drugiej strony, pokora sprzyja cichości, co jest czymś naturalnym, gdyż jest ona elementem cichości. Różnica między nimi jest bardzo widoczna także w ich definicjach. Ponieważ pierwsza z nich jest właściwą samooceną, to znaczy w naszym przypadku skromnością serca i umysłu, a ta druga łagodną uległością serca i umysłu. Co więcej, sposób używania ich przez Biblię wskazuje na te różnice, na przykład gdy nasz Pan powiedział, że jest cichy i pokornego serca, z pewnością nie chciał powiedzieć, że jest cichy lub też pokorny i pokorny, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 29. Także gdy święty Paweł napomina nas, abyśmy przyoblekli pokorę, cichość, z pewnością nie ma na myśli jednej rzeczy, lecz dwie różne. Efezów rozdział 4 werset 2 to kolejny stosowny werset. Tak więc dobrze zrobimy, jeśli będziemy unikać mylenia pokory z cichością. Jak jednak możemy mówić, że Bóg jest cichy, że cichość jest jednym z jego trzeciorzędnych przymiotów charakteru. Nie możemy oczywiście powiedzieć, że Bóg jest cichy wobec swych stworzeń, ponieważ żadne z nich niczego go nie uczy, ani też żadne z nich nie może go czegokolwiek nauczyć. Żadne z nich nie prowadzi go, ani też żadne z nich nie może go prowadzić. Tak więc Bóg nie używa cichości wobec żadnej istoty we wszechświecie. Czy zatem może być w ogóle cichy? Odpowiadamy, że tak. W jaki sposób może być on zatem cichy, jeśli nie posiada ani nie używa cichości wobec kogokolwiek? Odpowiadamy, że jest to on cichy wobec dobrych zasad, ponieważ jest łagodnie uległy wobec swego własnego prawa prawdy, sprawiedliwości i miłości. Wielkim błędem, a nawet bluźnierstwem jest mówienie, że Bóg nie podlega swemu własnemu prawu prawdy, sprawiedliwości i miłości, jak czynią to ci, którzy nauczają, iż przeznaczył on niektórych aniołów, Adama i Ewę oraz wszystkich ich potomków do grzechu i udzielił im takiego usposobienia oraz umieścił w takich okolicznościach, które zmuszały ich do grzechu. Gdyby Bóg zrobił coś takiego, pogwałciłby swe własne prawo, a przez to zgrzeszyłby przeciwko cichości, uczyniłby siebie upartym, co jest przeciwieństwem cichości. W ten sposób zaparłby się samego siebie, co jak stwierdza Pismo Święte, jest dla niego, moralnie, niemożliwe. 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 13. Stąd wiemy, że nikogo nie przeznaczył on do grzechu. Następujące wersety dostarczają licznych dowodów na to, że Bóg jest cichy wobec zasad prawdy, sprawiedliwości i miłości. Nie jest Bóg jako człowiek, aby kłamał, a zaż on rzecze, a nie uczyni, wymówi, a nie wypełni. 4 Mojżeszowa rozdział 23 werset 19. Wszystkie drogi jego są sprawiedliwe, bo jest Bóg prawdziwy. 5 Mojżeszowa rozdział 32 werset 4. Wszystkie ścieżki pańskie są miłosierdzie i prawda. Psalm 25 werset 10. Odkupiłeś mnie, Panie Boże prawdziwy. Psalm 31 werset 6. Wszystkie sprawy jego wierne. Psalm 33 werset 4. Sprawiedliwości Twojej nie ukryłem, prawdę Twoją i zbawienie Twoje opowiadałem. Psalm 40 werset 11. Poślij mi Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swą, albowiem wielkie jest aż do niebios miłosierdzie Twoje i prawda Twoja. Psalm 57 wersety 4 i 11. Ale Ty, Panie, wielce miłosierny i prawdziwy. Psalm 86 werset 15. Miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze Twoje. Psalm 89 werset 15. Na wieki trwa miłosierdzie Jego, i od narodu aż do narodu prawda Jego. Psalm 100 werset 5. Boś nade wszystko uwielbił imię Twoje, Twój charakter. Psalm 138 werset 2. Który przestrzega prawdy aż na wieki. Psalm 146 werset 6. Rady Twe, z dawna postanowione, są wierną prawdą. Izajasza rozdział 25 werset 1. Sprawię, aby uczynki ich działy się w prawdzie. Izajasza rozdział 61 werset 8. Którego wszystkie sprawy są prawdą. Daniela rozdział 4 werset 37. Ten, który mnie posłał, jest prawdziwy. Ewangelia Jana rozdział 8 werset 26. Niech Bóg będzie prawdziwy. Rzymian rozdział 3 werset 4. Panie święty i prawdziwy. Objawienie rozdział 6 werset 10. Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje. Objawienie rozdział 15 werset 3. Wszystkie te wersety dowodzą, że Bóg podlega własnemu prawu prawdy, a niektóre z nich dowodzą, że podlega on swemu prawu sprawiedliwości i miłości. Teraz zacytujemy kilka wersetów, które pokazują, że jest on oddany swemu prawu sprawiedliwości, Izali sędzia wszystkiej ziemi nie czyni sprawiedliwości. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 18 werset 25. Człowiek jeden zgrzeszył, a na wszystek lud gniewać się będziesz? Czwarta Mojżeszowa rozdział 16 werset 22. Sprawiedliwy i prawy jest. Piąta Mojżeszowa rozdział 32 werset 4. Rozsądź sługi twoje, potępiając niezbożnego, a usprawiedliwiając sprawiedliwego. Pierwsza Królewska rozdział 8 werset 32. U Pana, Boga naszego nie ma nieprawości. Druga Kronik rozdział 19 werset 7. Niech będzie daleka niepobożność od Boga i nieprawość. A Bóg przewrotnie nie czyni. Na nikogo nie wkłada więcej, żeby miał wchodzić w sąd z Bogiem. Ioba rozdział 34 wersety 10, 12 i 23. Sprawiedliwy Pan sprawiedliwość miłuje. Psalm 11 werset 7. Ty będziesz sądził ludzi w sprawiedliwości. Psalm 67 werset 5. Sprawiedliwość i sąd, prawda, są gruntem stolicy twojej. Psalm 89 werset 15. Nie ma w nim żadnej nieprawości. Psalm 92 werset 16. Przed oczyma Boga oznajmił sprawiedliwość swoją. Psalm 98 werset 2. Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich drogach swoich. Psalm 145 werset 17. Sprawiedliwy jest Pan, Bóg nasz, we wszystkich sprawach swoich. Daniela rozdział 9 werset 14. Pan sprawiedliwy, nie czyni nieprawości. Sofoniasza rozdział 3 werset 5. Czy niesprawiedliwy jest Bóg? Nie daj tego Boże. Albowiem jakoż by Bóg sądził świat. Rzymian rozdział 3 wersety 5 i 6. Jestże niesprawiedliwość u Boga? Nie daj tego Boże. Rzymian rozdział 9 werset 14. Albowiem nie jest Bóg niesprawiedliwy. Żydów rozdział 6 werset 10. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Pierwszy Jana rozdział 1 werset 9. Sprawiedliwyś jest Panie. Sprawiedliwe są sądy Twoje. Objawienie rozdział 16 wersety 5 i 7. Wersety te dowodzą, że Bóg podlega swemu prawu sprawiedliwości. Obecnie przytoczymy niektóre teksty dowodzące, że Bóg podlega własnemu prawu miłości. Lepsze jest miłosierdzie Twoje niż żywot. Psalm 63 werset 4. Pan miłuje sprawiedliwych. Psalm 146 werset 8. Ale się Tobie podobało wyrwać duszę moją z przepaści skażenia. Izajasza rozdział 38 werset 17. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego ustawicznie miłosierdzie pokazuje. Jeremiasza rozdział 31 werset 3. Umiłowałem Was, mówi Pan. Malachiasza rozdział 1 werset 2. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 16. Ojciec miłuje Syna. Ewangelia Jana rozdział 5 werset 20. Kto mnie miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój. Jeśli mnie kto miłuje, Ojciec mój umiłuje go. Ewangelia Jana rozdział 14 wersety 21 i 23. Sam Ojciec miłuje was. Ewangelia Jana rozdział 16 werset 27. Żeś je umiłował, jakoś im je umiłował, aby miłość, którąś mi umiłował, w nich była. Ewangelia Jana rozdział 17 wersety 23 i 26. Umiłowanym Bożym, powołanym świętym, Rzymian rozdział pierwszy, werset siódmy. Zaleca Bóg miłość swoją ku nam, że gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Rzymian rozdział piąty, werset ósmy. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Drugi Koryntów rozdział dziewiąty, werset siódmy. Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Drugi Koryntów rozdział trzynasty, werset jedenasty. Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem. Efezów rozdział drugi, wersety czwarty i piąty. Bóg, a Ojciec nasz, który nas umiłował. Drugi Tesaloniczan rozdział drugi, werset szesnasty. Okazała się dobrotliwość i miłość ku ludziom Zbawiciela naszego Boga. Tytusa rozdział trzeci, werset czwarty. Kogo Pan miłuje, tego karze. Żydów rozdział dwunasty, werset szósty. Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziadkami Bożymi nazwani byli. Pierwszy Jana rozdział trzeci, werset pierwszy. Bóg jest miłość. Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń. W tym jest miłość, nie żeśmy my umiłowali Boga, ale że On umiłował nas i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze. I myśmy poznali i uwierzyli o miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłość, a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim, my Go miłujemy, iż On nas pierwej umiłował. Pierwszy Jana rozdział czwarty, wersety od ósmego do dziesiątego, szesnasty i dziewiętnasty. Wersety te wskazują, że Bóg przestrzega swego prawa miłości. Zgodnie z tymi trzema zestawami wierszy Bóg podlega własnemu prawu prawdy, sprawiedliwości i miłości. Połączenie prawdy, sprawiedliwości i miłości prowadzi do łagodnej uległości serca i umysłu, co jest cichością. Ponieważ zalety te łączą się w nim, czynią go cichym, łagodnie uległym w sercu i umyśle własnemu prawu prawdy, sprawiedliwości i miłości. Dowodzi to, że Bóg posiada cichość mądrości, którą zaleca nam praktykować. Jakuba rozdział trzeci, werset trzynasty. Dowodzi to jednak, że jego cichość nie jest używana wobec dowolnej osoby, to jest wobec któregokolwiek z jego stworzeń, ponieważ jest używana tylko wobec prawa jego własnej istoty. Ta ostatnia uwaga powinna być dobrze zapamiętana, ponieważ prawo, któremu podlega Bóg, nie jest czymś zewnętrznym wobec Niego, lecz jest to prawo Jego własnej istoty. Jest to Jego własny charakter. Dlatego przejawia się ono w Jego wszystkich myślach, motywach, słowach i czynach, które są jedynie przejawem, wyrazem i objawieniem Jego charakteru, szczególnie mądrości, sprawiedliwości i miłości. Boska cichość, którą właśnie opisaliśmy, naturalnie uzasadnia Jego oczekiwanie i wymaganie cichości od nas. On nie jest nierozsądny i niesprawiedliwy, by spodziewać się od nas zalet, których sam nie posiada. Jako część Bożego obrazu w nas, cichość jest naturalnie częścią Jego charakteru, prawem Jego istoty, której obrazem jesteśmy my. Zobowiązując nas do tego, przez używanie cichości wobec prawdy, sprawiedliwości i miłości, daje nam przykład, zachęcając do naśladowania Go. Wielokrotnie promienieje ona w Jego czynach widocznych w Jego słowie i planie. Gdy wymogi prawdy, sprawiedliwości i miłości wymagają używania przez Niego cichości w odniesieniu do tych zalet w postępowaniu z przeciwnikami i grzesznikami w stosunku do Jego planu, bardzo często jej używa. Można to zauważyć w sposobie znoszenia przez Niego opozycji szatana, złych ludzi sprzed potopu, narodów z miast na równinie, Labana, zazdrosnych braci Józefa, Faraona, szemrzących i buntowniczych Izraelitów na pustyni, narodów pogańskich, z którymi mieli oni pewną styczność, odstępczego Izraela w okresie sędziów i królów, słabości, samowoli i odstępstwa niektórych z ich królów, dostojników i kapłanów, prześladowań jego proroków oraz innych godnych przez nich samych oraz innych, sprowadzania jego religii do formalności, a jego nauk do źródła tradycji i ludzkich przykazań oraz odrzucenia i prześladowania jego syna oraz jego posłańców w żniwie żydowskim, to znaczy od 29 do 69 roku naszej ery. Jego cichość wobec prawa jego własnej istoty można dostrzec w doświadczeniach wieku Ewangelii z jego przeciwnikami oraz ze słabościami jego ludu. Opozycja szatana w czasie wieku Ewangelii jest to wiele bardziej subtelna niż kiedyś, a prześladowania ludu Bożego w czasie wieku Ewangelii cięższe niż w okresach poprzednich. Błąd rozpanoszył się zdecydowanie bardziej niż poprzednio. Rozmnożył się grzech, który z upływem czasu coraz bardziej obfituje. Bardziej niż w czasach poprzednich mnożą się bluźnierstwa przeciwko Bogu i Chrystusowi. Boski plan jest ośmieszany, fałszowany i wypaczany jak nigdy dotąd. Jednak żadna z tych rzeczy nie sprawiła, by Bóg zrezygnował z zasady cichości wobec prawa swej własnej istoty. Przez cały ten czas pozostaje łagodnie uległy w sercu i umyśle prawu prawdy, sprawiedliwości i miłości, które są wpisane w jego charakter. Podobnie słabości, nieużyteczność, powolność w słuchaniu i praktykowaniu ze strony jego ludu, jak również ich niewielka przydatność nie odwiodły Boga od używania cichości, która z łagodnością poddaje się w sercu i umyśle jego prawu prawdy, sprawiedliwości i miłości. Zawsze, wszędzie i we wszystkich warunkach i doświadczeniach Bóg zachowuje swą cichość, tak jak zawsze będzie to czynił. Wielu lekcji możemy się nauczyć z cichości Boga wobec jego własnego prawa prawdy, sprawiedliwości i miłości. Pierwszą z nich jest to, że powinniśmy okazywać cichość wobec wszystkiego i wszystkich, jeśli jesteśmy im ją winni. Zawsze, wszędzie oraz we wszystkich okolicznościach i doświadczeniach jesteśmy ją winni Bogu i Chrystusowi. Przykład używania jej przez Boga zawsze, wszędzie i we wszystkich okolicznościach i doświadczeniach powinien pobudzać nas do używania jej wobec nich. Cichość Boga wobec prawa jego istoty powinna nas także pobudzać do używania jej w odniesieniu do jego prawa prawdy, sprawiedliwości i miłości. Ponadto, jego ogólny przykład łagodnej uległości serca i umysłu wobec wszystkich rzeczy, którym się to należy, daje nam przykład praktykowania cichości nie tylko wobec tych rzeczy, wobec których czyni to on, lecz także wobec innych, którym to się od nas należy, nawet jeśli dla niego nie jest to właściwe. Jego przykład dotyczy tutaj zasad, a nie stosownych rzeczy zewnętrznych. Powinniśmy być cisi wobec wielu istot, wobec których Bóg nie ma obowiązku być cichy, ponieważ cichość to zaleta, która działa szczególnie wobec przełożonych, a ponieważ Bóg takowych nie posiada, dlatego niemożliwą dla Niego rzeczą jest okazywać im cichość. Tak więc powinniśmy okazywać cichość wobec naszych rodziców, władców, nauczycieli, pracodawców i starszych, oczywiście w zgodzie z naszym wyższym obowiązkiem wobec Boga i Chrystusa. Jako słudzy prawdy stajemy się ulegli wobec zasad służby w stosunku do wielu, którzy z boskiego punktu widzenia są niżsi od nas. Dlatego powinniśmy w cichości nauczać tych, którzy się sprzeciwiają. Nawet jeśli jesteśmy źle traktowani, lżeni, prześladowani i oczerniani, powinniśmy być tak łagodnie ulegli w sercu i umyśle wobec zasad mających zastosowanie w tych doświadczeniach, by okazywać cichość Chrystusową. Inną pożyteczną lekcją, jakiej możemy się nauczyć z cichości Boga, jest zaufanie do Niego jako niezawodnego w swych słowach, planach i czynach, jako zawsze pozostającego w harmonii i poddanego swemu prawu prawdy, sprawiedliwości i miłości. Ponieważ Bóg nigdy nie traci łagodnej uległości serca i umysłu, możemy być pewni, że w postępowaniu z nami także używa tych zasad. Jeśli należymy do Niego w usprawiedliwieniu i uświęceniu, możemy być pewni, że we wszystkich kontaktach z nami postępuje zgodnie z własnym prawem i że zawsze będzie to czynił. Nawet jeśli przez pewien czas nie jesteśmy w stanie Go zrozumieć, to cokolwiek by się stało, wiara mocno może ufać Jemu, ponieważ ona wie, że źródłem, wyrazem i przewodem Jego wszystkich obietnic, celów i czynów wobec nas jest prawda, sprawiedliwość i miłość. Stąd wiemy, że wszystkie rzeczy będzie wykorzystywał On dla naszego dobra w harmonii z prawdą, sprawiedliwością i miłością. Gdyby tak opisana cichość nie była cechą Boga, nie moglibyśmy ufać Mu na dobre i na złe, w chwili powodzenia i w chwili udręki, w chorobie i zdrowiu, w smutku i radości, w bólu i przyjemności oraz w życiu i umieraniu. Przy jakiejkolwiek zmianie okoliczności i doświadczeń mielibyśmy wątpliwości, czy nie porzuci nas, nie zmieni swej postawy wobec nas, nie odrzuci nas i nie będzie chciał mieć z nami nic więcej do czynienia. Nie moglibyśmy być pewni, że dotrzyma swych obietnic i przysięgi i że nadal będzie realizował swój plan poprzez dzieła opatrzności, pouczenia, usprawiedliwienia, uświęcenia i wyzwolenia nas. Cichość Boga zabezpiecza przed wszelkim takim złem, a także jest tarczą i puklerzem dla nas w naszym boju z niebezpieczeństwami towarzyszącymi Jego sprawie. Tak więc cichość Boga gwarantuje nam spełnienie Jego wszystkich dobrych zamierzeń wobec nas. Daje nam ona zatem silną pociechę. Dzięki Jego cichości odpoczywamy w wierze. Pobudza nas ona do naśladowania jej. Daje nam nadzieję na obecne zwycięstwo i przyszłe dziedzictwo. Możemy się nią chlubić i możemy za nią wielbić Boga, ponieważ wszystkie Jego zalety skłaniają do wychwalania Go. Zaraz po Jego wyższych pierwszorzędnych łaskach cichość czyni to być może bardziej niż wszystkie pozostałe łaski Jego charakteru. W poprzedniej części tego rozdziału omówiliśmy w ogólności przymioty trzeciorzędne, a bardziej szczegółowo cichość Boga jako pierwszy z nich. Obecnie przejdziemy do analizy drugiego trzeciorzędnego przymiotu Boga, gorliwości. Ludzie zazwyczaj nie kojarzą gorliwości z Bogiem. Dla większości wydaje się on w istocie być jej pozbawiony. Uważają, że jest on tak opanowany i powściągliwy, że nie pozwala w swym charakterze na jakąkolwiek gorliwość. Jak się przekonamy, jest to oczywiście błąd. Z wielu tekstów wynika, że Biblia przypisuje gorliwość Bogu. Mówiąc o różnych dziełach Chrystusa w Jego obydwu adwentach, szczególnie w drugim, Bóg w Izajasza rozdziale 9 wersecie 7 obiecuje doprowadzić je do pomyślnego końca, uczyni to zawistna miłość, gorliwość, Pana zastępów. Ten sam prorok, Izajasza rozdział 37 werset 32, przepowiadając klęskę Sennacheryba oraz wyzwolenie Izraela wybranego przez Boga, stwierdził, gorliwość Pana zastępów to uczyni. Wydarzenia nie tylko wypełniły to proroctwo, lecz Bóg uczynił je typem jeszcze większej klęski, jaką swą gorliwością zada szatanowi jako antytypicznemu Sennacherybowi, jak również typem bliskiego jeszcze większego wyzwolenia jego wybranego Izraela duchowego. Wyrażając lęk serca cielesnego i duchowego Izraela Boga w czasie, kiedy wydawało się, że Bóg zapomniał o realizacji swych planów i obietnic, ten sam prorok, Izajasza rozdział 63 werset 15, woła słowami, które sugerują, że Bóg posiada gorliwość, lecz utrzymuje ją jakby w stanie zawieszenia. Gdzież jest gorliwość Twoja i wielka siła Twoja? Czy zawściągnione będą? Ezechiel, w rozdziale 5 wersecie 13, podaje podobne świadectwo o gorliwości Boga, doznają, żem ja Pan, którym to wyrzekł w zapalczywości, gorliwości mojej, gdy wypełnię gniew swój nad nimi. W poniższych wierszach ten sam pierwotny rdzeń w różnych formach tłumaczony jest jako zawiść oraz zawistny. Druga Mojżeszowa rozdział 20 werset 5, rozdział 34 werset 14, piąta Mojżeszowa rozdział 4 werset 24, Ezechiela rozdział 39 werset 25, i Joela rozdział 2 werset 18, Nachum rozdział 1 werset 2, Zachariasza rozdział 1 werset 14, rozdział 8 werset 2, Pierwsza Królewska rozdział 14 werset 22, Izajasza rozdział 42 werset 13, Sofoniasza rozdział 1 werset 18, rozdział 3 werset 8. W każdym przypadku chodzi o słowa gorliwy lub gorliwość. Widzimy więc, że gorliwość jest przymiotem charakteru Boga i że jest potrzebna do Jego doskonałości. Powyżej zauważyliśmy, że jako trzeciorzędna łaska gorliwość powstaje z połączenia przede wszystkim wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej, wyższych pierwszorzędnych łask, po drugie wojowniczości, agresywności i pracowitości, niższych pierwszorzędnych łask, po trzecie odwagi, samozaparcia i szczodrości, łask drugorzędnych, i polega na żarliwym i czynnym oddaniu się danej sprawie. Jak można zauważyć, powyższa definicja gorliwości podkreśla szczególnie dwie rzeczy, jej elementy składowe i jej istotę. Stwierdzenie to pokazuje przede wszystkim skład gorliwości, z którego dowiadujemy się, że składają się na nią wszystkie wyższe łaski pierwszorzędne, niektóre niższe pierwszorzędne i niektóre drugorzędne. Moglibyśmy wymienić kilka innych niższych pierwszorzędnych łask jako niekiedy wchodzących w skład gorliwości, takie jak patriotyzm, przyjaźń, zamiłowanie do domu oraz miłość rodzinną, których nie podaliśmy dlatego, gdyż często są one nieobecne w wyrażaniu gorliwości. Nasza poprzednia definicja gorliwości podała jednak nie tylko jej elementy, lecz także jej istotę, co uczyniła słowami, polega na żarliwym i czynnym oddaniu się danej sprawie. Nie może być gorliwości w oderwaniu od jakiejś sprawy, tak jak nie może być gorliwości bez oddania, które musi być zarówno wewnętrzne, żarliwe, jak i zewnętrzne, czynne. Tak więc wszystko, co zawiera się w stwierdzeniu żarliwego i czynnego oddania się danej sprawie obecnej jest w istocie gorliwości, ponieważ jest ona tym, czym jest dzięki jej elementom składowym. A zatem gorliwość Boga to jego żarliwe i czynne oddanie dla pewnej sprawy. W jego przypadku rodzi się ona i składa z wyższych i niższych pierwszorzędnych łask oraz łask drugorzędnych już wcześniej wspomnianych. Musimy jednak pamiętać, że gdy przy okazji gorliwości mówimy o pobożności i miłości braterskiej, dotyczy to ich jako obecnych u boskich stworzeń. By zastosować te dwa elementy wyższych pierwszorzędnych łask do definicji gorliwości u Boga, musimy zmienić ich zakres przez zmianę pobożności na jego miłość obowiązkową do zasad prawdy, sprawiedliwości i miłości, a miłości braterskiej, na jego miłość obowiązkową wobec swoich stworzeń. Z tym modyfikującym wyjaśnieniem, powyższe stwierdzenie gorliwości odnosi się zarówno do Boga, jak i do jego duchowych i ludzkich stworzeń. Gorliwość Boga oznacza zatem jego żarliwe i czynne oddanie dla sprawy, wypływające i składające się z połączenia wyższych pierwszorzędnych łask wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, miłości obowiązkowej do dobrych zasad, miłości obowiązkowej do jego stworzeń oraz miłości bezinteresownej z niższymi pierwszorzędnymi łaskami wojowniczości, agresywności i pracowitości oraz drugorzędnymi łaskami odwagi, samozaparcia i szczodrości, wspaniałomyślności. Sprawą, na rzecz której działa boska gorliwość jako żarliwe i czynne oddanie, jest ogólnie mówiąc, stworzenie, zachowanie i pomyślność wszechświata oraz jego stworzeń, co ściśle biorąc, stanowi boski plan wieków. Tak więc wszechświat, jego stworzenia i boski plan to sfery działania gorliwości Boga. Stwierdzenie to oznacza ogrom gorliwości u Boga, ponieważ dotyczy ona jego wszystkich dzieł i stworzeń. Jest on zatem gorliwy jako stwórca, zachowujący i dobroczyńca wszechświata i swych stworzeń, jak również jego planów w odniesieniu do stworzeń duchowych i ludzkich. W przyszłych wiekach, gdy będzie wprowadzał kolejne plany stwarzania, zachowywania i rozwijania innych moralnie wolnych jednostek, jego gorliwość będzie obecna w realizacji każdego z nich aż do końca. Tak więc gorliwość Boga jest zaletą wiecznie aktywną. Z tego powodu jej zakres działania jest tak szeroki jak wszechświat i tak trwały jak wieczność. Oznacza to nigdy niekończącą się i wszechogarniającą aktywność. Musi ona być z pewnością bardzo silną zaletą, skoro w swym zakresie działania nigdy się nie kończy i obejmuje wszystko. Właściwe jest, abyśmy skłaniali się przed nim z wychwalaniem, czcią i adoracją jako przykładem tak potężnej zalety. Wszelka chwała, cześć i sława niech będą naszemu Bogu jako przykładowi tak wszechogarniającej i nigdy nie kończącej się zalety. Z pewnością przynosi mu ona chwałę. Zauważmy, że jego gorliwość jest gorliwością mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Wielu jest w swej gorliwości samolubnych i światowych, niektórzy są grzeszni i pozostają w błędzie, a większość z tych, którzy posiadają gorliwość, nie posiada jej zgodnie ze znajomością. Natomiast gorliwość Boga z powodu jego charakteru oraz zakresu swego działania pozostaje w harmonii z jego mądrością, mocą, sprawiedliwością i miłością. Nigdy nie działa niezależnie od nich, nigdy nie działa w sprzeczności z nimi, lecz zawsze wypływa z nich jako swego podstawowego źródła i przejawia się zgodnie z nimi jako swymi głównymi składnikami. Gdyby gorliwość Boga działała niezależnie od nich lub w sprzeczności z nimi, byłaby wadą, a nie łaską, w wyniku czego byłby on grzeszny, a nie święty. Widzimy więc, że zaleta ta, tak jak wszystkie łaski niższe pierwszorzędne, drugorzędne i pozostałe trzeciorzędne, musi działać w zgodzie z wyższymi pierwszorzędnymi łaskami Boga. Ta sama zasada dotyczy działania tej łaski u wszystkich boskich stworzeń. Niezrównoważony charakter i niezrównoważone postępowanie, co często widoczne jest tu zelotów, bigotów i fanatyków, jest wynikiem niepoddania gorliwości kontroli wyższych pierwszorzędnych łask jako jej dominujących składników. Doskonała równowaga, jaka panuje w charakterze i postępowaniu Boga, poddaje gorliwość kontroli głównych składników jego charakteru, doskonałej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, z których wszystkie są doskonale wzajemnie zrównoważone. Takie poddanie gorliwości tym zaletom gwarantuje stałą czystość, świętość i dobroć gorliwości Boga oraz jej odpowiednie postępowanie. Zalety te są także głównymi motywami używania gorliwości u Boga. Bóg nie ma nikczemnych motywów swego czynnego i żarliwego oddania sprawom, które popiera. Wszyscy ludzie mogą mieć, niektórzy rzeczywiście mają, a diabeł zawsze ma takie motywy swego postępowania. Nie tak jest z Jehową. Gorliwość Boga jest czystsza od światła, bardziej święta niż najlepsze z Jego stworzeń, równie miłosierna jak największa miłość, tak sprawiedliwa jak największa sprawiedliwość, tak mądra jak wszechwiedza i tak silna jak wszechmocna wola. Gdyby Jego gorliwość nie była taka, gdyby była podobna do gorliwości szatana lub upadłego człowieka, niebezpieczne i niemądre byłoby kierowanie naszej gorliwości na sprawę, której on byłby orędownikiem. Wiecznie prześladowałaby nas obawa, że angażuje on naszą gorliwość w zawodnej i szkodliwej sprawie, katastrofalnej dla niej samej oraz szkodliwej dla nas i innych. Z gorliwością poddaną wyższym pierwszorzędnym łaskom oraz wypływającą z nich jako jej bodźców, Bóg angażuje się tylko w mądre, sprawiedliwe, pełne miłości i mocy sprawy. Gdy zaprasza nas do gorliwego zaangażowania się w realizację Jego planu, zaszczyca nas zaproszeniem do udziału w realizacji świętej, sprawiedliwej i dobrej sprawy. Jaka sprawa mogłaby być bardziej święta, sprawiedliwa i lepsza niż sprawa boskiego planu wieków? Jaka sprawa wymaga bardziej świętych motywów, lepszych myśli, bardziej prawdziwych słów i szlachetnych czynów? Z pewnością żadna. Jest tak z powodu charakteru tego, który ją stworzył i który ją realizuje. Tak więc nasza wiara w Niego usprawiedliwia podążanie za Nim w gorliwości, nawet jeśli nie możemy Go zrozumieć, ponieważ cokolwiek by się stało, wiara mocno może ufać Jemu. Dlatego radujemy się z tego, że boski plan wieków został stworzony przez boską mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość. Jest przez nie podtrzymywany i zostanie przez nie w każdym zarysie całkowicie wykonany. W odpowiednim czasie i w każdym jego zarysie dokona tego gorliwość Pana zastępów. Jednak dla cielesnego człowieka Bóg wydaje się pozbawiony gorliwości w konflikcie z szatanem, grzechem i klątwą, ponieważ ludzkość spogląda wstecz na ponad 6000 lat historii człowieka, w której najwyraźniej triumfują ci ostatni. Do dzisiejszego dnia widzi ona wzrost grzechu oraz uciskanie i niweczenie sprawiedliwości. Widzi ona wdeptywanie prawdy w ziemię i jej dramatyczną walkę o przetrwanie oraz podnoszący głowę i chełpiący się błąd. Widzi, jak klątwa pomnaża swe smutki, cierpienie i śmierć wraz z jej ograniczającymi i szkodliwymi skutkami. Pyta ona, gdzie są dowody na to, że Bóg gorliwie przeciwstawia się uciskowi szatana, zepsuciu przez grzech, zwodzeniu błędami, zapędom samolubstwa oraz degradacji światowości? Gdzie? Dla tych, którzy nie dostrzegają boskiego planu. Wszystko to wydaje się przeczyć gorliwości Boga działającej na rzecz wyzwolenia człowieka. Ludzkość pyta, jaki człowiek pozwoliłby na to, by grzech, błąd, samolubstwo i światowość wykorzystywane przez szatana triumfowały przez ponad 6000 lat, gdyby miał wystarczającą moc, mądrość, sprawiedliwość i miłość, by położyć temu kres. Z pewnością jego niespełnione deklaracje uznane zostałyby obecnie za obłudne, a jego niespełnione obietnice za zwodnicze. Takim odpowiadamy, błądzicie, Nie będąc powiadomieni Pisma ani mocy Bożej. Ewangelia Mateusza rozdział 22 werset 29. Krótkowzroczny człowiek nie dostrzega głębi boskiego planu, który w jego obecnie działających zarysach wypełnia boskie upodobanie, co również uczynią jego przyszłe zarysy. Izajasza rozdział 55 wersety 10 i 11. Ślepa niewiara skazana jest na błądzenie i daremne analizowanie jego dzieła. Dlatego dla tych, którzy nie posiadają wiary, wszystko to wydaje się być zagadką nie do rozwiązania. Podczas gdy świat jest ślepy i nie dostrzega gorliwości Boga w realizowaniu zarysów jego planu, które są na czasie, ci, którzy posiadają niezbędną wiarę, nadzieję, miłość i posłuszeństwo dostrzegają pełne zwycięstwo tych części planu, które zostały dotychczas wypełnione. Dostrzegają jego gorliwość w realizacji jego planu, wskazaniu grzesznego człowieka na śmierć, która miała następować w warunkach doświadczania zła, dobrze wiedząc, że doświadczenie z nim w obecnym życiu, po którym nastąpi doświadczenie ze sprawiedliwością, w tysiącleciu, bardziej skutecznie niż jakakolwiek inna metoda nauczy rodzaj ludzki nienawidzenia i porzucania zła oraz miłowania i praktykowania sprawiedliwości. Na wieki będzie to ilustracją panowania moralnego prawa, którego osiągnięcie jest boskim zamierzeniem związanym z tymi dwoma przeciwstawnymi doświadczeniami klasy niewiary. Potrafią oni zatem dostrzec gorliwość Boga w czasie ponad 6000 lat pozornego triumfu grzechu, ponieważ w słusznym czasie Bóg sprawi, że gniew człowieka, grzech i klątwa będą go chwalić, a pozostałą część gniewu ukróci. Psalm 76 werset 11. Widzą oni także gorliwość Boga w dozwoleniu na to, by zło dotykało sprawiedliwych. Rozumieją bowiem, że żadna inna metoda nie rozwinie lepiej sprawiedliwych w charakterze przez wiarę w Boga do ich wysokiego przyszłego urzędu niż metoda ucisku, dzięki której rozwijają łaski. I to w stopniu niemożliwym do osiągnięcia w żaden inny sposób, co jest niezbędne do odpowiedniego sprawowania ich przyszłego wysokiego urzędu. Dostrzegają oni aktywność gorliwości Boga przez te całe 6000 lat w wybieraniu i przygotowywaniu narzędzi do dzieła wyzwolenia klasy niewiary, kiedy zakończy się jej doświadczenie ze złem. Dzięki temu będzie ona przygotowana na odpowiednie przyjęcie doświadczeń ze sprawiedliwością, które będą ich udziałem pod kierunkiem tak wybranych pomocników, którzy dzięki swej wierności w doświadczeniach ze złem nabyli kwalifikacji niezbędnych do wyzwolenia innych. Rozumieją oni, że przez te 6000 lat Bóg gorliwie postępuje do przodu z dziełem przygotowywania czterech wybranych klas, maluczkiego statka, starożytnych godnych, wielkiej kompanii i młodocianych godnych, jako wyzwolicieli klas niewybranych. Dostrzegają oni gorliwość Boga, która nie ostygła w czasie 6000 lat podejmowania wysiłków wśród pełnego i wyrafinowanego sprzeciwu, i pomimo wielu słabości u tych wybranych klas trwała w dziele ich wybierania i rozwijania. Rozumieją także i to, że dzieło tak długo i tak gorliwie realizowane obecnie zbliża się do końca. Dlatego nie wątpię w aktywność gorliwości Boga w okresie tych 6000 lat. W tym wszystkim wiedzą oni, że gorliwość jest wszystkim tym, co o niej napisaliśmy, a nawet czymś znacznie większym, wymyka się ona bowiem jakiemukolwiek odpowiedniemu opisowi. Dostrzegając tak liczne zarysy boskiego planu skutecznie zrealizowane przez boską gorliwość, posiadają oni pełne zapewnienie wiary, że jego niewypełnione jeszcze elementy w odpowiednim czasie zostaną przez Boga gorliwie zrealizowane. Słowo proroctw zapewnia ich, że już niebawem gorliwość Pana obali królestwo szatana z jego rządami, religiami, arystokracją i burżuazją, co stanie się w czasie gniewu, którego początkiem była wojna światowa. Z ufnością oczekują oni, by gorliwość Boga ustanowiła Królestwo Boże przez Jego wybranych pod kierunkiem Chrystusa, co stanie się na ruinach Królestwa Szatana, by zaoferować błogosławieństwa Królestwa najpierw żyjącym Żydom, potem żyjącym poganom, a następnie niewybranym zmarłym począwszy od czasów nam współczesnych aż po Adama. Stanie się to przez zniesienie wyroku śmierci, obudzenie umarłych, udzielenie dokładnej znajomości prawdy, umieszczenie w warunkach niesprzyjających błędowi i grzechowi, a sprzyjających prawdzie i sprawiedliwości, popychanie ich w kierunku Chrystusa i doprowadzanie wszystkich do poświęcenia, zapraszanie i wspomaganie ich na gościńcu sprawiedliwości oraz oferowanie wszystkim Ducha Świętego, uczenie przez doświadczenie o korzyściach wynikających ze sprawiedliwości oraz niekorzyściach wynikających z grzechu, podnoszenie posłusznych do ludzkiej doskonałości i udzielanie wiernym wiecznego życia na ziemi zamienionej w raj. Dzieło to będzie wymagało całego tysiąclecia i będzie imponującym wyrazem gorliwości Jehowy. W wiekach następujących po tysiącleciu gorliwość Boga znajdzie wieczną sferę działalności w planach, jakie posiada On dla nowo stwarzanych istot w światach wokół nas. Sprosta ona każdemu oczekiwaniu, ponieważ dokona tego gorliwość Pana zastępów. Umiarkowanie to następny trzeciorzędny przymiot charakteru Boga, jaki zajmie naszą uwagę. Jak wszystkie pozostałe łaski trzeciorzędne, jest ono zaletą złożoną. Podkreśliliśmy już ten fakt, mówiąc, że umiarkowanie powstaje w wyniku połączenia przede wszystkim wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej, wyższych pierwszorzędnych łask, po drugie taktu, odpoczynku, troskliwości i przyjacielskości, niższych pierwszorzędnych łask, a po trzecie pokory, nieskwapliwości i powściągliwości, łask drugorzędnych, i jest równowagą umysłu i serca. Zgodnie z powyższym umiarkowanie angażuje pewne łaski pierwszorzędne i drugorzędne w celu osiągnięcia i zachowania równowagi myśli, uczuć, słów i czynów. Można je określić jako zaletę unikającą krańcowości w myślach, uczuciach, słowach i czynach i wprowadzającą szczęśliwy stan usposobienia oraz sposób jego wyrażania. Żaden ekstremista nie jest umiarkowany. Umiarkowana osoba unika krańcowości. W swym postępowaniu trzyma się środka, co daje jej równowagę w różnych sprzecznych relacjach życiowych. Wszechstronnie patrzy na zasady, okoliczności, osoby, warunki, stanowiska, żądania, potrzeby i tym podobne związane z daną sprawą, a wyżej wspomniane zalety łączy w swych myślach, motywach, słowach i czynach tak, by osiągnąć równowagę w stanie umysłu, słów i czynów związanych z tymi zasadami, okolicznościami, osobami, warunkami, stanowiskami, żądaniami, potrzebami i tym podobne. Dzięki temu postępuje w sposób umiarkowany, tak aby zachować odpowiednią relację do nich i wśród nich. Zaletą, dzięki której to czyni, jest umiarkowanie. Zaleta ta swój najwyższy wyraz znajduje u Boga, którego umiarkowanie widoczne jest w Jego wszystkich myślach, motywach, słowach i czynach, jak pokazuje to Biblia. Lepiej zrozumiemy tę zaletę, jeśli rozważymy jej przeciwieństwo. Mówimy o ludziach, że są ekstremistami. Co przez to rozumiemy? Rozumiemy przez to osobę, która jest radykalna w myślach, motywach, słowach i czynach, która jest niezrównoważona w myślach, motywach, słowach i czynach, która w jedną lub drugą stronę przesadza z oceną zasad, okoliczności, osób, warunków, stanowisk, żądań, potrzeb i tym podobne. Patrzy ona na sprawy bardzo jednostronnie i bardzo wąsko, cechując się odpowiednimi uczuciami, słowami i czynami. Dla takiej osoby wszystko jest albo najlepsze, albo najgorsze, ludzie są albo wzorami cnót, albo uosobieniem zła, czasy są albo najtrudniejsze, albo najłatwiejsze, ból jest największym z możliwych, a przyjemność przeogromna. Znajomi to albo najlepsi przyjaciele, albo najwięksi wrogowie. Tacy z jednej krańcowości popadają w drugą i nigdy nie są szczęśliwi, jeśli nie znajdą się na którymś krańcu danej sprawy. Ci, którzy mają inne usposobienie, wydają się im dziwakami, pozbawionymi gorliwości i sumienia. Tak naprawdę to oni są dziwakami, bez względu na to, jak bardzo są gorliwi i sumienni. Zwykle psują swe relacje społeczne, ponieważ ich krańcowość sprawia, że niemal bez przerwy unoszą się w jakiejś wspólnej sprawie i ranią tych, z którymi mają do czynienia. Cały czas dziwią się też i mówią o innych jako o osobliwych i ciężkich do współżycia. Przesada i niedocenianie to ich główne cechy. Ich postępowanie bardzo często jest wielką próbą dla bliźnich. Żadne takie ani inne krańcowości nie występują u Boga, którego doskonała kontrola poprzez mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość gwarantuje Jego umiarkowanie w myślach, motywach, słowach i czynach. Bóg jak najbardziej potrzebuje umiarkowania. Władca innych musi oczywiście kontrolować samego siebie. Umiarkowanie daje mu ogładę, wszechstronność i równowagę charakteru, wymaganą przez jego absolutną doskonałość. Gdyby nie był umiarkowany, nie tylko wprowadziłoby to niedoskonałość do jego własnych myśli, motywów i zalet, lecz także do jego słowa i czynów. Szczere rozważenie i zrozumienie jego słowa wykazuje, że cechuje się ono ogładą, wszechstronnością i zrównoważeniem w sobie oraz swych zamierzeniach, jak również dostosowaniu do tych zamierzeń. Dzieje się tak z powodu jego umiarkowania. Gdyby Bóg był nieumiarkowany, jego stworzenie także posiadałoby tę wadę. Jego opatrzność byłaby nią wypełniona. Przejawiałoby ją jego odkupienie nas, jego nauki dla nas byłyby jednostronne, usprawiedliwianie nas byłoby niedoskonałe, uświęcanie skażone, wyzwalanie nas przez niego wymagałoby poprawy. Każdy szczegół jego twórczych dzieł zdradza umiarkowanie. To samo dotyczy jego dzieł opatrzności, odkupienia, uczenia, usprawiedliwiania, uświęcania i wyzwalania. Tak więc jego umiarkowanie jest niezbędną częścią doskonałości boskiego charakteru. Zaleta ta potrzebna jest dla najwyższego dobra jego stworzeń. Gdyby Bóg nie był umiarkowany, ani dobrzy, ani źli aniołowie nie zostaliby potraktowani w sposób, w jaki zostali potraktowani. Także jego przyszłe postępowanie z upadłymi aniołami nie byłoby tak owocne, jak wierzymy, że będzie. Jakże wielce korzystne jest dla upadłego rodzaju teraz, a szczególnie w tysiącleciu umiarkowanie Boga. To samo w jeszcze większym stopniu dotyczy starożytnych i młodocianych godnych. Jego postępowanie z szatanem i klasą wtórej śmierci z pewnością przejawia bardzo wielkie umiarkowanie. Wielka kompania ma i będzie miała powody do wychwalania boskiego umiarkowania, a malutkie stadko w najwyższym stopniu zrozumie działanie tej zalety Boga. Tak więc umiarkowanie Boga jest zaletą wymaganą przez Jego doskonałość oraz przez potrzeby Jego stworzeń w ich wszystkich klasach i poziomach istnienia. Zasięg umiarkowania Boga jest powszechny. Przejawia się ono zatem w Jego wszystkich myślach, motywach, słowach i czynach. Gdyby brakowało go któremukolwiek z tych elementów, okazałby się on niedoskonały. Fakt, że wszystkie one przepełnione są tą zaletą, dowodzi, iż jest on doskonałym Jehową, którego słusznie za to wielbimy. Na próżno szukalibyśmy w naturze przejawów boskiego nieumiarkowania. Na próżno analizowalibyśmy miłosierdzie, by znaleźć choć jeden ślad nieumiarkowania u Boga. Wszystko, wszędzie i zawsze manifestuje obecność u Niego tej zalety. Każdy zarys Jego planu oraz każdy Jego czyn związany z tym planem łączą się w przypisywaniu naszemu Bogu umiarkowania. Krótki przegląd niektórych z Jego głównych odpowiednich dzieł opisanych w Biblii w związku z realizacją tego planu dowiedzie, iż jest to prawdziwe w odniesieniu do tego chwalebnego przymiotu Boga. Umiarkowanie Boga jest wyraźnie widoczne w stworzeniu w Adamie i Ewie doskonałego rodzaju ludzkiego. Każda ich władza, każda zdolność i przywilej oddają chwałę umiarkowaniu Boga. Jak dobrze dobrane były ich zdolności, warunki i okoliczności związane z ich próbą do życia. Jakże umiarkowana była śmierć jako wyrok za ich nieposłuszeństwo w porównaniu z nieumiarkowaną karą rzekomych wiecznych mąk. Umiarkowanie cechuje wymierzanie kary śmierci przez stopniowe doświadczanie zła. Staje się to szczególnie oczywiste, jeśli weźmiemy pod uwagę cel jego dozwolenia, doświadczalne nauczenie niekorzyści i niegodziwości zła jako lekcji pomocnej do reformy, a także gdy weźmiemy pod uwagę przejściowość dozwolenia zła oraz to, że po nim nastąpią doświadczenia ze sprawiedliwością mające na celu nauczyć korzyści i powabu dobra. Obydwa te rodzaje doświadczeń mają wspólny cel zdobycia do wiecznego życia większej liczby ludzi, niż byłoby to możliwe za pomocą jakiejkolwiek innej metody zgodnej z harmonijnym działaniem mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Jego umiarkowanie widoczne jest w tym, że pozwolił na to, by ludzie przed potopem mieli sprzyjające warunki, dopóki zło nie rozkrzewiło się na tyle, iż wodny pierścień, który był częściowym źródłem tych korzystnych warunków, musiał być usunięty z orbity wokół Ziemi, co doprowadziło do potopu. Kiedy bowiem zło wzmogło się na tyle, że zmusiło do ograniczenia ludzkości zaledwie do jednej rodziny, umiarkowanie Boga przejawiło się w wyborze najłatwiejszej metody śmierci. Utonięcia. Kiedy konieczne stało się dostarczenie typu wiecznego zniszczenia klasy wtórnej śmierci, Juda werset 7, umiarkowanie Boga ograniczyło typiczne zniszczenie do małego okręgu Sodomy oraz do niewielkiej grupy ludzi, których niegodziwość zasługiwała na taką przykładną karę. Zwróćmy uwagę na umiarkowanie Pana w postępowaniu z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Józefem oraz jego złymi braćmi. Bóg z pewnością przejawiał wielkie umiarkowanie w postępowaniu z Faraonem i Egipcjanami w związku z uciskaniem przez nich Izraela oraz w związku z wyzwoleniem ich z Egiptu, co widoczne jest także w dalszych poczynaniach z tym narodem. Umiarkowanie to widoczne jest w 10 plagach, z których pierwsza była łagodna, a następnych 9 powoli wzmagało swą surowość odpowiednio do coraz większego uporu Faraona i Egipcjan. W żadnym momencie Bóg nie był wobec nich zbyt surowy, lecz każdą karę z umiarem dostosowywał do zamierzonej skuteczności. W ten sposób Bóg rozłożył na 10 plag całą tę surowość, co było łagodniejsze od tego, co uczyniłby przeciętny niedoskonały ziemski władca, wymierzając w tych okolicznościach jedną karę. Ostateczne ukaranie Egipcjan w Morzu Czerwonym było na tyle łagodne, na ile pozwalał na to cel wyzwolenia Izraela z morderczych zapędów faraona. Umiarkowanie Boga wobec Izraela na pustyni jest oczywiste w wielu sytuacjach. On sam obciąża ich winą 10 narodowych buntów przeciwko sobie, zanim zawrócił ich z powrotem, by wędrowali po pustyni aż do wymarcia całego pokolenia grzeszników. 4 Mojżeszowa rozdział 14 werset 22. Zniesienie 10 buntów było wielkim przejawem umiarkowania. Dążenie do reformowania ludzi, tak by nadawali się do wkroczenia do ziemi po każdym z pierwszych 9 buntów, z pewnością było kolejną manifestacją umiarkowania. Potem, po 10 buncie, niezastosowanie surowszych metod niż tylko opóźnienie ich wejścia do ziemi, dopóki nie pomrą uparci grzesznicy spośród nich, było jeszcze większym wyrazem umiarkowania. Dozwolenie na to, by większość tych buntowników umarła śmiercią naturalną, to kolejny wielki przejaw umiarkowania. Znoszenie ich w czasie niesprzyjających doświadczeń pozostałych 38 lat na puszczy, przekonywanie ich, zachęcanie, karcenie, wyzwalanie, stałe różnicowanie między słabymi i nieświadomymi z jednej strony oraz świadomymi z drugiej, także między częściowo świadomymi i całkowicie świadomymi, jak również stosowanie odpowiednich nagród i kar, dowodzi, jak bardzo umiarkowany był Bóg wobec nich wszystkich. Jest to dla nas pocieszające. Postępowanie Boga z Izraelem w okresie sędziów podobnie jest manifestacją Jego umiarkowania. Nie sankcjonował żadnych krańcowych środków postępowania Izraela z jego wrogami. Usunięcie ich z tej ziemi nastąpiło dopiero po wielu wiekach wzmagającego się zła z ich strony, kiedy osiągnęło ono swą pełnię. Ich wielka deprawacja fizyczna, moralna i religijna, która sprawiała, że byli oni przekleństwem dla samych siebie i wyjątkowym zagrożeniem dla innych, była wystarczającym powodem usunięcia ich, co zostało dokonane tak łagodnie, jak tylko było to możliwe. Naprawdę umiarkowane były jego metody postępowania w tym czasie z często odstępczym Izraelem. Wobec ich stale powtarzających się w tym czasie apostazji Pan nie stosował surowszych środków od tych, jakie były wymagane, aby doprowadzić ich do pokuty i szczerego szukania Pana. Kary, jakie wymierzał ich oprawcom, były ograniczane do takiego natężenia, jakie było niezbędne do wyzwolenia Izraela. Widać to w postępowaniu Boga z Izraelem i prześladowcami Izraela przez Otaniela, Ehuda, Baraka, Gedeona, Jeftego, Samsona i Samuela. To samo umiarkowanie ze strony Boga cały czas jest obecne w okresie królów. Zauważmy jego umiarkowanie w stosunku do Saula, zarówno wtedy, gdy był dobry, jak i wtedy, gdy stał się zły. Kariera Dawida z jej cieniami i blaskami, zmiennymi kolejami losu oraz porażkami i zwycięstwami z pewnością manifestuje znamienne umiarkowanie Boga powstrzymujące go od krańcowości i pozwalające zachować mu złoty środek. To samo cechuje jego postępowanie wobec późniejszych królów Izraela. Jego postępowanie z prorokami zdradza tę samą cechę. Wobec Eliasza i jego przeciwników nie podejmował żadnych ekstremalnych środków. Wywierał tylko taki wpływ i presję, jakie wymagane były przez okoliczności, stanowisko i charakter odpowiednich jednostek, co można zauważyć w odpowiedniej historii Eliasza, Achaba, Izabeli, Abdyjasza i Elizeusza. Życie proroka Elizeusza pokazuje tę samą cechę Boga w kontaktach z Elizeuszem, na ile był on związany z Eliaszem, Joramem, Ben-Hadadem, Hazaelem, Jehu, Gehazym, Szumanitką, Naamanem i Joasem. Jakże umiarkowane było postępowanie Boga z Jeremiaszem w jego kontaktach ze złymi królami, kapłanami, prorokami i ludem, wobec których występował jako prorok Boga. Postępowanie Boga nie nosi śladów żadnych krańcowości w myślach, słowach czy czynach. Zawsze i wszędzie przyjmuje on umiarkowany środek, nawet w tak krytycznym wydarzeniu jak wypędzenie jego ludu z ziemi. Posuwał się tylko do tego, czego wymagało osiągnięcie stosownego celu. Postępowanie Boga z Danielem, Sadrachem, Mesachem i Abednego oraz w stosunku do ich przyjaciół i wrogów pełne jest dowodów boskiego umiarkowania w zachęcaniu, pohamowywaniu, karceniu, nagradzaniu i używaniu ich. Ten sam duch cechuje jego postępowanie z Zerubabelem, Ezdraszem i Nehemiaszem oraz ich przyjaciółmi i wrogami. Czyny Boga ze Starego Testamentu z pewnością są znamiennym dowodem jego umiarkowania. Nie ustępują im jego czyny z okresu wieku Ewangelii. Nie znajdziemy w nich żadnej przesady, żadnego bagatelizowania, żadnych krańcowości. Zawsze i wszędzie używa on umiarkowania. Jego postępowanie ze swoim synem w jego karnacji, młodych latach życia, poświęceniu, służbie, cierpieniach, śmierci, zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu i uwielbieniu cechują się brakiem przesady, bagatelizowania czy krańcowości. W tych wszystkich doświadczeniach utrzymywał równowagę w relacjach wobec Niego, jak również wobec Jego przeciwników i przyjaciół. Ten zrównoważony stan serca i umysłu nie czynił go obojętnym na to, czego wymagały od niego czas i chwila. Czynił go on jednak umiarkowanym wobec wszystkich, włączając nawet niewierzący Izrael i jego nikczemną hierarchię. Umiarkowane było jego postępowanie z apostołami i kościołem pierwotnym, co widoczne jest w chronieniu ich przed zbyt wielkim złem oraz dozwalaniu na niekorzystne doświadczenia tylko wtedy, gdy byli na nie gotowi, w niedopuszczaniu na nich zbyt silnego światła i zbyt wymagających działań, a także w udzielaniu im światła na czasie oraz praktycznych zadań. Nie pozwolił oczywiście na to, by byli kuszeni ponad swe możliwości, jak również nie pozwolił na to, by ich udziałem stało się jakiekolwiek doświadczenie przekraczające ich możliwości. Tak więc umiarkowanie cechuje jego myśli, słowa i czyny wobec nich. Ten sam duch obecny był w działaniu w stosunku do jego ludu przez cały wiek. Będzie on podobnie obecny w jego działaniu wobec świata w tysiącleciu oraz w małym okresie, jak również w jego postępowaniu ze wszystkimi stworzeniami po tysiącleciu. Taką myśl zawierają wszystkie opisy dotyczące tych okresów. Zaleta ta przez wieki będzie przejawiać się w boskich myślach, motywach, zaletach, słowach i czynach, ku jego chwale. Wspaniałe są owoce używania przez Boga tej zalety. Broni ona go w jego charakterze, słowach i dziełach przed jego wszystkimi stworzeniami. W doświadczeniach ze złem uczyniła ona rodzaj ludzki odpowiednimi kandydatami i, ogólnie mówiąc, wrażliwymi odbiorcami sposobności tysiąclecia, a także przyczyni się do udoskonalenia posłusznych i uzyskania wiecznego życia przez wiernych tych czasów. Doprowadziła ona do zdobycia i przygotowania starożytnych godnych do ich urzędu tysiąclecia, tak jak później doprowadzi do ich przygotowania do wiecznego duchowego istnienia. W okresie wieku Ewangelii pomaga pozyskać wiele milionów do usprawiedliwienia z wiary, a być może kilka milionów do poświęcenia. współpracuje z innymi zaletami Boga w pozyskaniu całego maluczkiego statka i już niebawem przyczyni się do wprowadzenia ich w stan chwały. Pomaga także innym łaskom Boga w zdobywaniu wielkiej kompanii i wkrótce przyczyni się do udoskonalenia jej do duchowego poziomu. Działa na każdym etapie ich rozwoju jako przygotowania ich do odpowiednich miejsc i w dalszym ciągu będzie tak działać, aż zostaną oni udoskonaleni. Tak więc jej skuteczność okazuje się być niezmiernie owocna dla wszystkich zbawionych klas. Zaleta ta czyni Boga przykładem godnym naszego naśladowania. W przeciwieństwie do Boga my jesteśmy mniej lub bardziej niezrównoważeni w charakterze i mniej lub bardziej krańcowi w naszych myślach, motywach, słowach i czynach. Często za naturalne uznajemy popadanie z jednej krańcowości w drugą i bardzo trudno jest nam wycofać się z tych krańcowości i trzymać się złotego środka. Dlatego w mniejszym lub większym stopniu brakuje nam umiarkowania, tak wspaniale obecnego w boskim charakterze, myślach, motywach, słowach i czynach. Potrzebujemy właśnie tego, co pod tym względem posiada Bóg, a On chętnie pomoże nam w rozwijaniu tej dobrej zalety. Pobożne rozmyślanie o Jego umiarkowaniu, z silnym postanowieniem naśladowania Go, okaże się jedną z najlepszych metod rozwijania przez nas tej pożądanej zalety. Możemy się cieszyć, że ten przykład jest tak doskonały i że tak powabnie wzywa nas do naśladowania Go. Możemy być także pewni, że z radością pomoże nam w każdym wysiłku rozwijania naszego umiarkowania przez naśladowanie Jego własnego umiarkowania. Dlatego dużo i często rozmyślajmy o boskim umiarkowaniu, tak jak jest ono przedstawione w naturze i łasce, a szczególnie jak jest ono przedstawione w Biblii, dzięki czemu otrzymamy siłę do tego, by stać się pod tym względem podobnymi do Boga. Niech Pan łaskawie dopomoże nam w osiągnięciu tego chwalebnego celu. Następnym trzeciorzędnym przymiotem charakteru Boga, jaki rozważymy, jest wielkoduszność lub, używając jej biblijnej nazwy, dobroć. W języku angielskim słowo to składa się z dwóch łacińskich słów, magnus, co oznacza wielki, oraz animus, co oznacza duszę. Zauważmy zbieżność z językiem polskim, przypis tłumacza. Zachowało ono to złożone znaczenie, posiadanie wielkiej duszy, w dwóch znaczeniach, jakie posiada ono w języku angielskim. Dawniej słowo to odnosiło się do odwagi, rzeczy wielkiej duszy. Wiele wieków temu taka odwaga znajdowała swój główny przejaw w szlachcie. Doprowadziło to do tego, że słowo to zaczęło być używane w odniesieniu do ogółu szlachty. Później, z powodu faktu, że szlachta cechowała się zwykle wielkim sercem, które nie zważało na drobne rzeczy, słowo wielkoduszność nabrało innego znaczenia, w którym jest dzisiaj niemal wyłącznie używane, wielkiego umysłu i wielkiego serca. W ten sposób przez skojarzenie nabrało znaczenia pokrewnego do szlachetności, a to z powodu używania go w odniesieniu do szlachty. Na początku tego rozdziału podaliśmy następujący opis zalety zwanej wielkodusznością, dobrocią. Wielkoduszność powstaje w wyniku połączenia przede wszystkim wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej, wyższych pierwszorzędnych łask, po drugie sympatyczności, pokojowości i przyjacielskości, niższych pierwszorzędnych łask, a po trzecie wspaniałomyślności, nieskwapliwości, powściągliwości, przebaczenia i wyrozumiałości, łask drugorzędnych, w ocenie, uczuciach i postępowaniu wobec osób i rzeczy. Widzimy zatem, że dotyczy ona szerokiego umysłu i serca w ocenie, uczuciach i postępowaniu z osobami i rzeczami. Nie jest wobec nich zbyt surowa. Często ma wzgląd na słabości, wady, braki, ignorancję i małe osiągnięcia w wiedzy, charakterze i sukcesach. Jest to zaleta, która w razie potrzeby przymyka jedno całe oko i część drugiego na niedoskonałości i możliwie najlepiej interpretuje wszystkie rzeczy. Przypisuje innym najlepsze intencje, na ich korzyść rozstrzyga wszelkie wątpliwości, a rzeczy i wady, których nie da się usprawiedliwić, przypisuje brakowi wiedzy i nieuniknionej słabości, a nie świadomemu uporowi. Poza tym błogosławi ich uprzejmością i życzliwością. Tak więc pozostawia innym wiele szans do poprawy, cały czas mając nadzieję na najlepsze rezultaty ich wysiłków i udzielając im niezbędnej pomocy, a wszystko to przy pełnym, szlachetnym, wspaniałomyślnym i radosnym duchu. Spojrzenie na jej przeciwieństwo pomoże nam lepiej zrozumieć tę zaletę. Jej przeciwieństwem jest mały umysł i małe serce lub, jak moglibyśmy to ująć, małoduszność. Jest to ten duch, który zanosi jedyną w swoim rodzaju modlitwę: Boże, błogosław mnie i moją żonę, mojego syna Jana i jego żonę, nas czworo i więcej nikogo. Jest to cecha, która uważa, że tylko jej sekta czy grupa posiada prawdę i zawiera w sobie wszystkich świętych, która w żadnej innej sekcie czy też religii niesekciarskiej nie widzi niczego godnego podziwu. Uważa, że jej naród jest jedynym godnym, że jej rodzina zawiera w sobie wszystkich godnych członków ludzkości. Jest pewna, że jej partia polityczna ma monopol na esencję politycznej mądrości, jak również jedynych uczciwych i zdolnych członków partii. Krótko mówiąc, jest to kompleks skupienia uwagi na sobie i pogardzania innymi. Nie bierze pod uwagę czasu, miejsca, warunków ani osiągnięć. Nie dostrzega niemal żadnych słabości godnych darowania, niemal żadnych wad godnych wybaczenia i niemal żadnych braków godnych pominięcia. Surowo traktuje każdego, a w przypadku niepowodzenia okazuje się mieć głuche uszy i nieprzejednane serce. Jest pedantem, jeśli chodzi o błahostki i konwenanse, stosując reguły bez żadnych wyjątków. Domaga się ostatniego grosza i nakłada dziesięcinę na najmniejsze nasiono należące do biednych, bez jakiejkolwiek ulgi czy wyjątku, i ostatecznie zawsze przecedza komara, a połyka wielbłąda. Domaga się drobiazgowości nawet z wielką stratą dla innych, a zasady i tradycje ludzkie stawia ponad prawami i myślami Boga. Zakresem działania wielkoduszności jest pole naszych własnych przywilejów oraz rzeczy dopuszczalnych w odniesieniu do innych, lecz nie pole obowiązku. To, że jej zakresem nie jest obszar naszego obowiązku wobec samego siebie lub innych, oczywiste jest na podstawie faktu, że nikt nie ma prawa używać jej niezgodnie z wymogami obowiązku, ponieważ byłoby to grzechem. W sprawach obowiązku należy być tak drobiazgowym i małostkowym, by nie zbaczać od niego w myślach, motywach, słowach lub czynach. Bycie wielkodusznym w tym obszarze sprawi bowiem, że będziemy deptać prawo i prawdę, gwałcić sumienie oraz igrać z prawdą i przykazaniami Boga. Dlatego obszarem jej działania nie może być obowiązek ani prawda. Pole dla jej działania znajdujemy jednak w sprawach naszych przywilejów. Rzeczy, które nie są wynikiem moralnego obowiązku, to znaczy rzeczy moralnie obojętnych, które możemy zrobić, lecz nie musimy. Jeśli nasze prawa są naruszane przez ignorancję, braki, wady, słabości i niedociągnięcia innych, To o ile nie wyrządzamy w ten sposób nieuniknionej krzywdy czyniącemu zło czy też nieuzasadnionej krzywdy sobie samemu, w naszej wielkoduszności możemy zupełnie właściwie zlekceważyć to naruszenie, przypisując naruszającemu wszelkiego rodzaju usprawiedliwienia. Tak więc możemy być wielkoduszni, gdy inni nam przeszkadzają, są wobec nas niegrzeczni, obrażają swymi insynuacjami, nieuczciwie oskarżają, odtrącają, popełniają błędy, przejawiają szczególnie osobliwe nawyki, zdradzają różnice opinii i upodobań, zaprzeczają nam, stwarzają niewygody i tym podobne. Możemy ignorować je jako nieistniejące lub pomijać je bez roztrząsania i ze szczerym sercem, bez względu na to, jak nieprzyjemne uczucia mogą one w naturalny sposób wzbudzać w naszym umyśle lub sercu. W takich przypadkach naturalnie jesteśmy skłonni do potraktowania winowajcy w sposób typowy dla człowieka o ograniczonym umyśle i sercu. Jeśli taka skłonność otrzyma przyzwolenie, tracimy naszą wielkoduszność. Jeśli jednak w takich doświadczeniach zachowamy wielkość i wspaniałomyślność, wielkoduszność zadziała w odpowiedniej dla siebie sferze, niosąc błogosławieństwo wszystkim. Należy w tym miejscu zauważyć, że w Biblii nie występuje ani słowo wielkoduszność, ani wielkoduszny, a ich odpowiednikiem jest dobroć, Galatów rozdział 5 werset 22. Często występuje w niej jednak idea zawarta w tych słowach, i to w odniesieniu do Boga, Chrystusa i innych. Szczególnie pokazuje ona Boga jako posiadającego tę zaletę w bardzo dużym stopniu. Świadczy o tym znaczna swoboda, na jaką pozwala on szatanowi, demonom i upadłym ludziom. Udzielenie moralnie wolnym stworzeniom wolnej woli oraz dozwolenie na jej używanie to kolejny dowód posiadania przez niego tej zalety. Hojne udzielanie bez wypominania zarówno sprawiedliwym, jak i niesprawiedliwym podobnie świadczy o jej istnieniu w Bogu. Ukazują ją również niezliczone przypadki przymykania przez niego oka na ludzką ignorancję i słabości, natomiast wyjątkowe przywileje i swobody, na jakie zezwala dobrym, koronują w nim tę zaletę. Jakże daleki jest to od niego duch wynajdywania wad i krytykowania. Jakże obcy jest mu duch małostkowości i pustych form, czepiania się nieistotnych rzeczy, czy też upierania przy zbytecznych i niczemu niesłużących zasadach. Złe humory i błahostki nie znajdują miejsca w jego myślach, motywach, słowach i czynach. Jego praktyczna natura sprawia, że pomija i ignoruje to, co nie ma większego moralnego znaczenia, jest trywialne, błahe, nieistotne. Nawet wtedy, gdy sprawiedliwość wymaga od niego surowości wobec grzesznika, przez zasługę Chrystusa jako zadośćuczynienie sprawiedliwości umożliwia on usprawiedliwienie winowajcy, dzięki czemu w ramach miłości znajduje dla niego wszelkiego rodzaju wytłumaczenia przed wymogami surowej sprawiedliwości. Jakże wielkoduszny jest on w obliczu ogromnej ignorancji i jeszcze większego zarozumialstwa, braków, wad i słabości. Jakże szlachetnie zachowuje on spokój, jakby niezważający, a na pewno wspaniałomyślny wśród zakłóceń, niegrzeczności, obraźliwych insynuacji, niesprawiedliwych oskarżeń, lekceważenia, błędów, osobliwych nawyków i zwyczajów, różnicy opinii i gustów, sprzeciwu i tym podobne. Obrazowo mówiąc, jakże często nadstawia uczyniącym zło drugi policzek, a następnie błogosławił im, tak jak gdyby nigdy nie wyrządzili mu oni żadnego zła. Z pewnością Bóg jest najwyższym przejawem wielkoduszności. Wszędzie spotykamy przykłady Jego wielkoduszności, w doświadczeniach biblijnych i pozabiblijnych. Był wielkoduszny w stosunku do swych upadłych stworzeń, anielskich i ludzkich. Jednak jego wielkoduszność świeci największym blaskiem w postępowaniu z grzesznikami, wśród aniołów i ludzi. Dozwalanie szatanowi i upadłym aniołom na tak wielką swobodę z pewnością jest wielkoduszne z jego strony. Stanie się to oczywiste, kiedy pomyślimy o ich złym postępowaniu, o pozycji wobec niego oraz o złym wpływie na nich samych i rodzaj ludzki. Będzie to jeszcze bardziej widoczne, kiedy poznamy jego życzliwe zamiary zarówno wobec upadłych aniołów, jak i ludzkości. Wielkoduszność Boga z pewnością zawiera się w tym, że skazując człowieka za grzech, udzielił mu promyka nadziei w postaci proroctwa o ostatecznym zwycięstwie i wyzwoleniu. Widać ją także w chronieniu złego Kaina przed zbyt surową karą. Jego postępowanie wobec świata za pośrednictwem Noego przed potopem jest jej potwierdzeniem. Ciągłe obniżanie niezbędnej liczby sprawiedliwych dusz w Sodomie jako warunku ocalenia wszystkich na prośbę Abrahama jest jej przykładem. Dowodzi jej jego wspaniałomyślność wobec Labana i Ezawa w związku z Jakubem. Pobłażanie braciom Józefa za pośrednictwem Józefa jest jej demonstracją. Jakim blaskiem jawi się jego wielkoduszność w wielokrotnym uwalnianiu coraz bardziej zatwardziałego faraona od plag pomimo świadomości, że jego serce jest złe i zdradzieckie. Jakże wielkoduszny był on wobec Izraela w wybawieniu go z Egiptu, wielokrotnym szczególnym i narodowym drwieniu sobie z Boga w czasie ich pierwszego roku i 6 miesięcy na pustyni, w trosce i staraniu się o nich przez cały czas wędrówki po pustyni, w darowaniu im Kanaanu jako ich dziedzictwa, w ich częstych odstępstwach w okresie sędziów oraz ich złym postępowaniu wobec niego w okresie królów. Wielkoduszność cechowała jego postępowanie wobec Izraela w czasie wygnania do Babilonu, ich powrotu do ziemi oraz ochrony i wybawiania ich po powrocie, i to aż do czasów Chrystusa. Szczytem wielkoduszności, dobroci Boga jest jego postępowanie ze świętymi, łącznie z głównym z nich, Jezusem. Zaoferowanie mu w jego przedludzkiej naturze przywileju zostania wykonawcą boskiego planu oraz jego namiestnikiem w całym wszechświecie, w boskiej naturze jako jego ostatecznym poziomie istnienia, zdradza nie mającą dotychczas precedensu wielkoduszność ze strony Boga. Oddanie swego Syna na związane z tym cierpienia było naprawdę wielkoduszne. Znoszenie widoku wielkich cierpień i ran jego Syna było jej dalszą demonstracją. Prawdopodobnie największym wyrazem wielkoduszności Boga było zaoferowanie niektórym upadłym członkom rodzaju Adama, dzieciom gniewu, klątwy, tak jak w przypadku wszystkich innych, przywileju uczestniczenia w boskiej naturze i urzędzie Chrystusa jako namiestnika. Jeśli choćby przez chwilę uświadomimy sobie, kim i czym oni byli, a zwłaszcza kim i czym była większość z nich, stanie się to oczywiste nawet dla najmniej zdolnych. A co powiemy o wielkoduszności, która przez cały ten wiek cechuje różnorakie postępowanie Boga z tymi, których, obrazowo mówiąc, znalazł on w gnoju i których wynosi do członkostwa swej własnej rodziny, natury i tronu. Ta wspaniała zaleta tylko w nieco mniejszym stopniu jaśnieje blaskiem w jego postępowaniu z niższymi klasami wybieranymi z ludzkości, starożytnymi godnymi, wielką kompanią i młodocianymi godnymi. Ta sama błogosławiona zaleta przejawia się w odniesieniu do ludzkich wrogów jego wybrańców Starego i Nowego Testamentu. Był wielkoduszny w unicestwieniu przedpotopowego świata, mieszkańców miast na równinie i narodów Kanaanu. Jak to możliwe? Stali się oni wszyscy tak zepsuci, pod względem moralnym, a większość z nich także i fizycznym, że aktem miłosierdzia było wprowadzenie ich w stan śmierci aż do wieku tysiąclecia, kiedy to otrzymają niezbędną pomoc do wyjścia z tego stanu zepsucia. Takie potraktowanie ich było miłosierdziem także dla innych, gdyż miało na celu zachowanie ich przed skażeniem się takim zepsuciem. Postępując z nimi w ten sposób, Bóg okazał wielkoduszność, chociaż nieoświecony świat grzeszników nie rozumie tego w ten sposób. To samo dotyczy wyroków Boga na wrogów Izraela w okresie sędziów, królów, wygnania i powrotu po wygnaniu. Jeszcze bardziej stosowne jest to w odniesieniu do postępowania Boga z zatwardziałym Izraelem w wieku Ewangelii. Najbardziej odpowiednie zastosowanie ma ona w postępowaniu Boga z odstępczym chrześcijaństwem przez cały obecny wiek, jak również przy końcu tego wieku, kiedy to wielki ucisk uczyni zupełny koniec tego systemu. Wybiegając w przyszłość do tych, którzy po próbie 100 lub 1000 lat zostaną usunięci we wtórej śmierci, fakt zaoszczędzenia im tragedii wiecznego życia w smutku i złu oraz fakt zaoszczędzenia sprawiedliwym cierpienia z wiecznego kontaktu z takimi w jasnym świetle ukazuje oczywiście wielkoduszność, dobroć Boga w usunięciu niepoprawnych, gdy dowiodą, że nie są godni życia. Zadziwiające bogactwa Jego dobroci i wspaniałomyślności okazywane światu ludzkości w zapewnieniu wszelkich sposobności uzyskania restytucji wraz z jej pomocnymi błogosławieństwami także rzucają jasne światło na Jego wielkoduszność. Kiedy weźmiemy pod uwagę fizyczne, umysłowe, moralne i religijne zepsucie oraz degradację świata, szczególnie znacznej jego części, i kiedy pomyślimy o opozycji wobec Boga okazywanej przez wielu z nich w tym życiu, jesteśmy zdumieni tak wielkodusznym duchem, jaki będzie towarzyszył postępowaniu Boga ze światem w tysiącleciu, kiedy to niezmiernie wspaniałomyślnie i obficie stworzone zostaną wszelkie warunki dla przyjścia z pomocą człowiekowi, błogosławienia i podniesienia go. Brakuje nam słów na opisanie wielkoduszności zawartej w doskonałych i szczęśliwych warunkach, jakie Bóg przygotuje i jakimi otoczy On tych ze świata, którzy w próbach tysiąclecia i następującego po nim małego okresu okażą się wierni prawdzie i sprawiedliwości. Nic dziwnego, że z powodu takiej wielkoduszności wszyscy na niebie i na ziemi przyłączą się do chóru Alleluja całego wszechświata, oddając siedzącemu na stolicy i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwałę i siłę na wieki wieków. Objawienie rozdział 5 werset 13. Rozważanie wielkoduszności Boga niesie nam oczywiście cenne lekcje. Pierwszą z nich jest z pewnością wdzięczność, ponieważ to my jesteśmy jej odbiorcami. Druga lekcja to ocena, ponieważ zasługuje i wymaga ona od nas oceny. Trzecią lekcją jest naśladowanie, ponieważ pobudza nas ona do naśladowania, którego też jest godna. Czwartą lekcją jest jej zalecanie, ponieważ jako jej obserwatorzy i odbiorcy odpowiednio możemy na nią reagować, polecając ją uwadze innych, tak by i oni razem z nami mogli uczyć się i praktykować te cztery lekcje. Pozostają jeszcze trzy z jego trzeciorzędnych przymiotów charakteru, które nie zostały dotąd omówione: łagodność, radość i wierność. Tak jak w przypadku boskich przymiotów istoty oraz jego niższych pierwszorzędnych i drugorzędnych przymiotów charakteru omówiliśmy tylko te ważniejsze, tak też uczynimy w przypadku jego trzeciorzędnych przymiotów charakteru. Ponieważ uważamy, że łagodność i radość Boga są mniej istotne niż 5 pozostałych, pominiemy formalne ich potraktowanie i zakończymy ten rozdział na temat trzeciorzędnych przymiotów charakteru Boga dyskusją na temat Jego wierności, która naszym zdaniem jest być może najważniejszą z Jego wszystkich zalet. Ufamy, że tak jak Pan pobłogosławił nas w trakcie przygotowywania tego traktatu na temat boskich przymiotów, tak i pobłogosławił naszych czytelników w trakcie ich badania. Na początku tego rozdziału w następujący sposób opisywaliśmy pochodzenie wierności. Wierność powstaje w wyniku udziałania jakiejkolwiek pojedynczej łaski lub też przez połączenie dowolnych dwóch, większej liczby, a nawet wszystkich łask na zasadzie lojalności wobec zasad, osób lub rzeczy. Tak więc wierność wiąże się z zasadami, osobami i rzeczami. Podobnie jest z innymi zaletami. Jednak tym, co różni ją od innych zalet w jej relacji wobec zasad, osób lub rzeczy jest lojalność. Dochowuje im wierności, a wierność taka jest dochowywana stale i niestrudzenie pomimo wszelkich niekorzystnych rzeczy, warunków czy doświadczeń, z jakimi się styka. Gdyby w tak niekorzystnych rzeczach, warunkach i doświadczeniach nastąpiło załamanie, mielibyśmy do czynienia z brakiem wierności. Jeśli ktoś nie przejawia stale tej zalety, nie można mu zgodnie z prawdą przypisać wierności. Tak więc wiernymi są tylko ci, którzy okazują lojalność do końca. Objawienie rozdział 2 werset 10. Zasadami, wobec których lojalnie używana jest wierność, są zasady prawdy i sprawiedliwości. Rzeczami, wobec których jest ona lojalnie używana, są przywileje, obowiązki, przyrzeczenia i obietnice. Natomiast osobami, wobec których jest ona lojalnie używana, są ci, z którymi wiąże nas prawda i sprawiedliwość, lub ci, z którymi sami wiążemy się pewną umową lub obietnicą. Z tych uwag i opisu wierności możemy dojść do następującej jej definicji. Jest to zaleta charakteru, dzięki której bez względu na wszelkie trudności wytrwale dochowujemy lojalności wobec prawdy i sprawiedliwości oraz wobec osób i rzeczy, w stosunku do których jesteśmy czymś zobowiązani. Tak więc wierność Boga oznacza Jego cechę charakteru, dzięki której pomimo wszelkich przeszkód wytrwale dochowuje On lojalności prawdzie i sprawiedliwości, swym przymierzom i obietnicom oraz osobom, wobec których je złożył. Pojęcie wierności może być lepiej zrozumiane przez rozważenie jej przeciwieństwa, niewierności. To znaczy braku lojalności wobec prawdy i sprawiedliwości oraz wobec osób i rzeczy, w stosunku do których jesteśmy zobowiązani, bez względu na to, czy brak takiej lojalności ma miejsce w warunkach trudnych czy łatwych. Nominalni chrześcijanie, którzy w celu uniknięcia ziemskiego zła lub odniesienia korzyści w postaci jakiegoś ziemskiego dobra idą na kompromis, porzucają i zdradzają prawdę czy też sprawiedliwość, swe przyrzeczenia, obietnice oraz tych, wobec których mają pewne obowiązki, są niewiernymi chrześcijanami. Obywatele, którzy w celu ochrony czy też wzbogacenia siebie nie popierają i nie bronią swojego kraju, gwałcą jego prawa, spiskują przeciwko jego pokojowi i pomyślności, buntują się przeciwko jego istnieniu czy też wydają go wrogom, są niewiernymi obywatelami. Mąż czy żona, którzy okazują się nie być prawdziwym współmałżonkiem, którzy gwałcą swe małżeńskie śluby i którzy pod dowolnym pretekstem porzucają współmałżonka, są niewiernym mężem lub żoną. Urzędnik, który nie wypełnia obowiązków swego urzędu i który z tchórzostwa lub dla zysku sprzedaje lub zdradza swój urząd, jest niewiernym urzędnikiem. Pracownik, który nie wypełnia swych obowiązków lub który wykorzystuje swe stanowisko do wyrządzania krzywdy pracodawcy lub innym, jest pracownikiem niewiernym swemu pracodawcy. Policjanci, sędziowie czy też politycy, którzy wykorzystują swój urząd do ochrony swych ulubieńców czy też przymykają oko na naruszanie prawa lub też za łapówki faworyzują łamiących prawo, są niewiernymi urzędnikami państwowymi. Ludzie, którzy zrywają wiążące kontrakty, umowy lub obietnice są niewierni danemu słowu. Krótko mówiąc, każdy grzech zaniechania lub wykonania przeciwny prawdzie i sprawiedliwości, każde możliwe do uniknięcia niedotrzymanie naszych przyrzeczeń lub obietnic oraz każde możliwe do uniknięcia ich naruszenia jest dowodem i przejawem niewierności. Bóg nigdy nie jest winny takich rzeczy. Przeanalizujmy jego czyny jako źródła chrześcijaństwa, a przekonamy się, że żaden z nich nie stanowi dowodu zaniechania lojalności wobec prawdy czy sprawiedliwości ani jego zobowiązań czy obietnic, nie mówiąc już o tym, by były one jakimkolwiek ich pogwałceniem. Jako symboliczny mąż przymierzy nie jest winny niewierności wobec swych symbolicznych żon. Jako król wszechświata w żadnych okolicznościach nie zaniedbuje ani nie gwałci obowiązków takiego urzędu. Żadne korzyści nie mogą go przekupić, by zaniedbał zarządzanie prawami swego królestwa. Żaden strach przed niebezpieczeństwem czy stratą nie może doprowadzić go do rozluźnienia takiego zarządzania. Jako stwórca przymierzy nie zaniedbuje dotrzymywania należących do niego części, a tym bardziej nie gwałci wynikających z nich jego zobowiązań. Jako stwórca przymierzy nie okazuje się im niewierny przez gwałcenie ich czy też zaniedbywanie ich realizacji. Niewierność jest bardziej daleka od niego niż wschód od zachodu. Gdyby tak nie było, nie mógłby słusznie apelować do nas, byśmy okazywali wiarę w Niego, czego też by nie czynił. Gdyby był niewierny, wszystko, co jest obiektem naszej wiary i nadziei stałoby się niepewne, i równie dobrze moglibyśmy oddać się rozpaczy i popaść w niewierność. Biblia podkreśla wierność Boga z czterech punktów widzenia. Najpierw przytoczymy listę wersetów pod każdym z tych punktów, których odszukanie i sprawdzenie okaże się błogosławieństwem dla naszych czytelników. Pierwsza lista zawiera wersety w ogólny sposób przypisujące Bogu wierność jako jedną z jego cech. Oto niektóre z nich. 5 Mojżeszowa rozdział 7 werset 9, Psalm 36 werset 6. Psalm 40 werset 11, Psalm 89 werset 2, 3, 6, 9, 25, 29 i 34, Psalm 92 werset 2, 3 i 16, Psalm 119 wersety 65, 89 i 90, Izajasza rozdział 49 werset 7, Treny Jeremiasza rozdział 3 werset 23, Ewangelia Jana rozdział 8 werset 26, Rzymian rozdział 3 wersety 3 i 4, 1 Koryntów rozdział 1 werset 9, rozdział 10 werset 13, 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 24, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 13, Tytusa rozdział 1 werset 2, Żydów rozdział 10 werset 23, 1 Piotra rozdział 4 werset 19, 1 Jana rozdział 1 werset 9. Każdy z powyższych wersetów dowodzi, iż jest on wierny jako taki. Drugi zestaw tekstów potwierdza, iż jest on wierny prawdzie i sprawiedliwości, 5 Mojżeszowa rozdział 32 werset 4, Psalm 18 werset 31, Psalm 19 werset 10, Psalm 31, werset 6. Psalm 33, werset 4. Psalm 100, werset 5. Psalm 117, werset 2. Psalm 132, werset 11. Psalm 146, werset 6. Izajasza, rozdział 25, werset 1. Rozdział 51, wersety 6 i 8. Oto grupa wersetów wskazujących, że Bóg jest wierny swym przymierzom i obietnicom. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 9, wersety 15, 16 i 18. Druga Mojżeszowa, rozdział 6, wersety 4 i 5, rozdział 12, werset 41, trzecia Mojżeszowa, rozdział 26, werset 45, piąta Mojżeszowa, rozdział 4, werset 31, rozdział 9, werset 5, druga Samuelowa, rozdział 7, werset 28, rozdział 23, werset 5, druga Królewska, rozdział 13, werset 23, Psalm 89, werset 34, Psalm 105, werset 8, Psalm 111, werset 5 i od 7 do 9, Izajasza, rozdział 54, wersety 9 i 10, Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wersety 70, 72 i 73, Rzymian, rozdział 11, werset 29, rozdział 15, werset 8, 2 Koryntów, rozdział 1, werset 20, 2 Tymoteusza, rozdział 2, werset 14, Żydów, rozdział 6, wersety od 13 do 19, 2 Piotra, rozdział 3, werset 9. I wreszcie czwarty zestaw wersetów dowodzących, że Bóg jest wierny tym, wobec których się zobowiązał. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 24, wersety 1 i 27, rozdział 28, werset 15, rozdział 32, werset 10, trzecia Mojżeszowa, rozdział 26, werset 44. Piąta Mojżeszowa, rozdział 7, werset 8, Jozuego, rozdział 23, werset 14, pierwsza Samuelowa, rozdział 12, werset 22, pierwsza Królewska, rozdział 8, wersety 23, 24 i 56, druga Królewska, rozdział 8, werset 19, pierwsza Kronik, rozdział 28, werset 20, Ezdrasza, rozdział 9, werset 9, Nehemiasz, rozdział 9, wersety 7 i 8, Psalm 9, werset 11, Psalm 25, werset 10, Psalm 37, werset 28, Psalm 94, werset 14, Psalm 103, werset 17, Psalm 121, wersety 3 i 4, Izajasza, rozdział 44, werset 21, rozdział 49, werset 16, Jeremiasza, rozdział 31, wersety 36 i 37, rozdział 32, werset 40, rozdział 33, wersety 14 i 20, rozdział 51, werset 5, Ezechiela, rozdział 16, wersety 60 i 62, Daniela, rozdział 9, werset 4, Micheasza, rozdział 7, werset 20, Aggeusza, rozdział 2, werset 5, Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wersety 54, 55, 68 i 69, Dzieje Apostolskie, rozdział 13, werset 32, Rzymian, rozdział 11, werset 2, Żydów, rozdział 6, werset 10. Te cztery grupy wersetów dowodzą, że Bóg jest wierny oraz potwierdzają, że nasza definicja wierności w odniesieniu do Niego i innych jest prawidłowa. Wierność jest być może zaletą Boga o najszerszym zastosowaniu. Jej zasięg wydaje się być uniwersalny, co znaczy, że tkwi ona u podstaw i przenika jego wszystkie myśli, motywy, słowa i czyny. Na próżno szukalibyśmy myśli, motywów, słów lub czynów Jehowy, w których można by stwierdzić brak tej zalety. Obok wierności najbardziej uniwersalnymi zaletami Boga są samokontrola, cierpliwość i wytrwałość. Ponieważ jednak Jego wierność wspiera i promuje samokontrolę i cierpliwość w ich wszystkich działaniach, jest ona w zakresie swojego działania jeszcze bardziej uniwersalna od nich. Jest to z pewnością zachęcająca i pocieszająca dla nas myśl, zachowywana w sercu i umyśle w czasie prób i trudności, dostarczy nam podwójnej siły, ponieważ udzieli nam zapewnienia o Jego poparciu, ochronie i kierownictwie. Błogosławiony niech będzie nasz Bóg za to, że jest wierny w swych wszystkich dziełach i na swych wszystkich drogach wobec prawdy i sprawiedliwości, wobec swych przymierzy i obietnic oraz w stosunku do tych, wobec których łaskawie się zobowiązał. Pismo Święte pełne jest przykładów wierności Boga. Częściowo potwierdzają to przytoczone powyżej wersety. Lojalność wobec prawdy i sprawiedliwości widoczna jest w stworzeniu przez Niego aniołów i ludzi o doskonałych organizmach i usposobieniu, w próbie Adama i Ewy do życia oraz wskazaniu ich na śmierć, jak również w wykonywaniu tego wyroku na nich samych i ludzkości będącej w biodrach Adama. Mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc wymagały tego bowiem w interesie prawdy i sprawiedliwości. Stanie się to zrozumiałe, gdy przypomnimy sobie Jego zamiar w dozwoleniu zła z uwagi na okup, który miał dać rodzajowi bardziej korzystną sposobność uzyskania życia w tysiącleciu od tej, jaką posiadał Adam. Wierność Boga wobec prawdy i sprawiedliwości dostrzegamy także w dozwoleniu na to, by sprawiedliwy Abel za sprawiedliwość doznał cierpień z rąk Kaina, a Kain stał się z tego powodu chronionym wyrzutkiem, ponieważ cierpienia Abla przygotowały go do rządzenia w tysiącleciu, a Kaina do reformy w tysiącleciu. Wyroki Boga na przedpotopowych ludzi oraz ocalenie Noego i jego rodziny pokazują wierność Boga wobec prawdy i sprawiedliwości z wielu punktów widzenia, ponieważ tymczasowe usunięcie tych, którzy coraz bardziej deprawowali samych siebie i innych, a zachowanie tych, których wpływ był moralnie i religijnie budujący, było w interesie prawdy i sprawiedliwości. Ta sama uwaga dotyczy w zasadzie pomieszania języków i rozproszenia narodów, ponieważ ograniczyło to zło i promowało sprawiedliwość przez rozdzielenie złych i sprawiedliwych. Zniszczenie miast na równinie wraz z ich mieszkańcami oraz ocalenie Lota również było w interesie prawdy i sprawiedliwości, tak jak czyny Boga związane z potopem. Dotyczy to także wyroków Boga na Egipcjan i Faraona oraz uwolnienia przez niego Izraela, karania niewierzących i błogosławienia wierzących Izraelitów na pustyni, zniszczenia narodów Kanaanu i przekazania ich ziemi Izraelowi, karania krnąbrnego i błogosławienia pokutującego i posłusznego Izraela oraz jego sądów i błogosławień zdw dla ówczesnych narodów pogańskich. Te same zasady mają zastosowanie w historii chrześcijaństwa, szczególnie jeśli chodzi o duchowe kary i nagrody udzielane odpowiednim grupom. Postępowanie Boga z odrzuconym Izraelem cielesnym i przyjęcie Izraela duchowego, widziane z punktu widzenia jego obecnych i tysiącletnich celów dotyczących tych dwóch Izraelów, ukazuje wierność Boga prawdzie i sprawiedliwości. Wybór starożytnych godnych, maluczkiego statka, wielkiej kompanii oraz młodocianych godnych w celu uprzedniego ich rozwinięcia w każdym dobrym słowie i dziele i późniejszego użycia ich do błogosławienia innych w celu podobnego ich rozwinięcia jest oczywiście znamienną manifestacją wierności Boga wobec prawdy i sprawiedliwości. Nagrodzenie tych czterech wybranych klas w zależności od rozwoju ich charakteru wierności jemu ilustruje tę samą wierność, co pokazuje także każdy krok podjęty przez niego w przygotowywaniu ich do takich nagród. Każdy element jego przymierzy dla tych czterech klas dowodzi jego wierności prawdzie i sprawiedliwości. Tak więc wszystko, co wiąże się z jego postępowaniem z czterema wybranymi klasami, przejawia wierność Boga prawdzie i sprawiedliwości. Gdy rozważamy jego plany tysiąclecia dla restytucji świata, pomocników, jakich im zapewnił, zniesienie wyroku śmierci i powrót rodzaju ludzkiego ze śmierci, tysiącletnie warunki świata sprzyjające sprawiedliwości, a nie sprzyjające niesprawiedliwości, odpowiednią próbę połączoną z naprawą, jaką dla nich zaplanował, dostosowanie wszelkich pomocy do różnych potrzeb ludzkości, wymóg posłuszeństwa tylko na miarę zdolności, odpowiednie podanie światu nauk prawdy i sprawiedliwości, chłostanie opornych w celu reformy, zniszczenie niepoprawnych postulatach zmarnowanych i źle wykorzystanych sposobności do reformy oraz nagrodzenie tych, którzy będą na nie reagować, a wszystko w celu tłumienia zła i szerzenia prawdy i sprawiedliwości. Zauważymy, że wszystkie boskie warunki tysiąclecia będą wynikiem jego wierności prawdzie i sprawiedliwości. Także po tysiącletnie zarządzenia i dzieła Boga będą wynikiem jego wierności prawdzie i sprawiedliwości. Dowodem wierności wobec nich będzie wówczas żądanie przez niego ostatecznej próby w harmonii z prawdą i sprawiedliwością. Jego wierność tym zasadom dostrzegamy w tym, że aby zdobyć życie, wszyscy będą musieli doskonale postępować w harmonii z doskonałą prawdą i sprawiedliwością. Dowodem wierności Boga wobec prawdy i sprawiedliwości jest to, że ci, którzy nie dochowają wierności tym zasadom, będą musieli być usunięci, tak aby nie dopuścić do wiecznej egzystencji grzechu i błędu. Natomiast ci, którzy dochowają wierności prawdzie i sprawiedliwości, otrzymają wieczne życie, z którego będą korzystać w harmonii z prawdą i sprawiedliwością, co jest kolejnym dowodem tego, iż Bóg pozostaje wierny tym zasadom. Jego lojalność wobec tych zasad widać także w tym, że Bóg bez końca będzie otaczał wybranych i niewybranych warunkami prawdy i sprawiedliwości, w harmonii z którymi będą oni pozostawać. To, że od początku stworzenia Bóg stale ma na myśli te cele i że przez minione tysiące lat niestrudzenie działa w celu ich realizacji dowodzi, że przez cały ten czas jest on lojalny wobec prawdy i sprawiedliwości, i takim też pozostanie. Przytoczone powyżej przykłady świadczą nie tylko o wierności Boga wobec prawdy i sprawiedliwości. Wiele z nich dowodzi także jego wierności przymierzom i obietnicom. Pierwsze formalne przymierza, jakie zawarł Bóg, zobowiązują go do zachowania społeczeństwa przed kolejnym potopem, 1 Mojżeszowa rozdział 9 wersety od 8 do 17. Przymierze to zostało zawarte z każdą żyjącą istotą na ziemi, jak również człowiekiem, i jest jednym z jednostronnych przymierzy, nie przymierzem kontraktowym, zobowiązującym dwie strony wobec pewnych warunków, których spełnienie przynosi błogosławieństwa każdej ze stron, lecz przymierzem będącym zwykłą obietnicą, zobowiązującym tylko jedną stronę do wykonania pewnych rzeczy dla innych. Takim jednostronnym przymierzem jest także przymierze Abrahama. Takimi są też przymierza wobec nasienia oraz nasze przymierze poświęcenia Bogu. Przymierze wobec Noego jest przez Boga dotrzymywane. Od tamtej pory nigdy nie dozwolił na to, by potop zniszczył społeczeństwo ludzkie, co dowodzi jego wierności temu przymierzu. Chociaż przymierze Abrahamowe, Sary i pozostałe części przymierza potwierdzonego przysięgą, a dotyczące różnych klas nasienia, 1 Mojżeszowa rozdział 12 wersety od 2 do 14, rozdział 22 wersety od 16 do 18, nie zostały całkowicie wykonane, ponieważ niektóre ich zarysy wciąż należą do przyszłości, te ich części, które stały się już na czasie, zostały już wykonane, a niektóre inne są w trakcie wykonywania. Części przymierza potwierdzonego przysięgą odnoszące się do starożytnych godnych, które były na czasie za ich dni, zostały oczywiście wykonane, to znaczy zostali oni przez Boga rozwinięci w charakterze tak, by nadawali się do stanowisk książąt tysiąclecia, a dla celów takiego rozwoju otrzymali zwycięstwo nad swymi wszystkimi wrogami. Abrahamowi Bóg w przeszłości dał część, a obecnie daje resztę nasienia, które ma być narzędziem błogosławienia. W czasie wieku Ewangelii Bóg kończy wybór klasy Chrystusa, części tego nasienia, i zajmuje się zakończeniem rozwijania wielkiej kompanii i młodocianych godnych, także części tego nasienia. Dowodzi to jego wierności w wypełnianiu tych przymierzy, nawet jeśli nie zostały one jeszcze całkowicie wykonane. Stopniowe i stałe ich realizowanie jest gwarancją ich całkowitego wypełnienia w odpowiednim czasie, a przez to także dowodem wierności Boga. Pismo Święte objawia szczególnie dwa przymierza warunkowe, stare przymierze, przymierze zakonu, oraz przymierze nowe. Obydwa zawierane są między Bogiem a Izraelem, przy czym to drugie nie zostało jeszcze zapieczętowane i dlatego jeszcze nie działa, ponieważ należy ono do wieku tysiąclecia i wieków późniejszych. Obydwa te przymierza są warunkowe, w każdym z nich Bóg obiecuje Izraelowi wieczne życie na warunku doskonałego posłuszeństwa prawu tych przymierzy. Bóg był gotowy wypełnić swoją część starego przymierza wobec każdego Izraelity, który byłby mu posłuszny. Takie wieczne życie udzielił jednemu Izraelicie, który je zachował, naszemu Panu Jezusowi, a jednocześnie uczynił go dziedzicem przymierza Sary, które uzyskał on dzięki wypełnieniu swego przymierza ofiary. Tak więc wierność Boga w udzieleniu mu wiecznego życia przez jego posłuszeństwo zakonowi jest oczywista i wcale nie pomniejsza jej fakt, że nasz Pan ofiarniczo oddał to życie, ponieważ w ten sposób nie tylko uzyskał moc odkupienia wszystkich spod wyroku Adamowego, lecz oprócz tego możliwość ocalenia Izraela z dodatkowego potępienia wynikającego z przymierza zakonu. Oprócz wierności Bóg okazał wiele łaski i miłosierdzia nawet wobec Izraela gwałcącego zakon, zachęcając i pomagając mu najlepszymi warunkami sprzyjającymi reformie i zachowaniu zakonu, mając na uwadze fakt pozostawania ludzi pod przekleństwem. Tak więc w okresie ich próby, wieku żydowskim, udzielił im najlepszych praw i warunków na ziemi. Dał im najlepszy kraj i pomyślność na ziemi, posyłał do nich najlepszych nauczycieli i nauki, otaczał ich najdoskonalszą opatrznością, hojnie i wytrwale przebaczał im i przywracał do łaski po okazywaniu pokuty za odstępstwa, a wreszcie posłał do nich swego syna, aby przygotował ich do przeniesienia do przymierza Sary. W działaniu tym nie tylko okazał się wierny swej części przymierza zakonu, lecz dodatkowo okazał łaskę i miłosierdzie, do których nie był zobowiązany swoją częścią przymierza zakonu. jego wierność prawdzie i sprawiedliwości oraz jego minionym przyrzeczeniom przymierza jest gwarancją tego, że wiernie wypełni swoją część nowego przymierza, kiedy zacznie ono już działać. Bóg jest także wierny swym obietnicom. Najczęściej jest to po prostu rozwinięcie ogólnych obietnic zawartych w jego przymierzach. Zgodnie z obietnicą Abraham i Sara otrzymali Izaaka, chociaż w tym celu niezbędny był cud dokonany na bezpłodnych rodzicach. Wygnany Jakub doczekał się boskiej obietnicy przywrócenia go do ziemi obiecanej. Po 400 latach, 1 Mojżeszowa rozdział 15 werset 13, spełniła się obietnica Boga wyzwolenia potomków Abrahama z ucisku w Egipcie, i to co do dnia. Spełniła się jego obietnica podtrzymywania Mojżesza w dziele wyzwalania. Wypełniona została jego obietnica udzielenia Izraelowi ziemi obiecanej ich praojcom. Zawsze spełniane były jego obietnice zwycięstw nad wrogami tak długo, jak długo byli oni posłuszni, czego dowodem są zwycięstwa nad Amalekitami, Haradem, Sechonem, Ogiem i Madianitami w czasie wędrowania po pustyni, nad siedmioma narodami Kanaanu za Jozłego oraz nad ich ciemiężycielami w okresie sędziów pod kierunkiem Otoniela, Ehuda, Baraka, Samgara, Gedeona, Jeftego, Samsona i Samuela. W okresie królów odnosili podobne zwycięstwa tak długo, jak długo byli posłuszni, jak dowodzą tego pewne doświadczenia z życia Saula, Dawida, Abijasa, Azy, Jozefata, Ezechiasza i tym podobne. Ratowanie przez Boga Dawida, proroków, Daniela, Sadracha, Mesacha, Abednego, Mardocheusza, Estery, Zorobabela, Ezdrasza i Nechemiasza dowodzi wierności Boga jego obietnicom wyzwalania tych, którzy są mu wierni. Jozue, Jozłego rozdział 23 werset 14, oraz Salomon, Pierwsza Królewska rozdział 8 werset 56, słusznie wielbili Boga za wykonanie przez Niego dobrych obietnic w każdym szczególe. Taka wierność Jego obietnicom cechowała postępowanie Boga w czasie wieku Ewangelii. W odpowiednim czasie spełniana była każda obietnica złożona Jezusowi. Apostołowie w swych własnych doświadczeniach przekonali się, że obietnice Boga nie były tak i nie, lecz zawsze tak, ponieważ dotrzymana została każda z nich. Podobne jest doświadczenie innych z grona ludu Bożego w tym wieku. Gdy obiecał wzbudzić im Mesjasza, dotrzymał słowa. Dzieje Apostolskie rozdział 13 werset 22. Gdy mówił o potwierdzeniu obietnic wobec nich, uczynił to przez służbę Chrystusa, Rzymian rozdział 15 werset 8. Gdy obiecał im społeczność, partnerstwo ze swym Synem, udzielił im go w aspekcie odnoszącym się do wieku Ewangelii, 1 Koryntów rozdział 1 werset 9. Gdy obiecał, że nie pozwoli, by byli kuszeni ponad swe możliwości, dotrzymał obietnicy, 1 Koryntów rozdział 10 werset 13. Gdy zaoferował im prawdziwe zaproszenie do wysokiego powołania, w ich doświadczeniach zrealizował te obietnice, 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 24. Gdy oferował sposobność uzyskania życia, wypełnił to wobec tych, którzy na to odpowiedzieli, Tytusa rozdział 1 werset 2. Gdy obiecywał zapamiętać ich dobre uczynki i pracę miłości, dotrzymał tej obietnicy, Żydów rozdział 6 werset 10. Gdy obiecywał wspierać ich w burzach życia, obietnica była spełniana, Żydów rozdział 6 wersety od 17 do 19. Gdy obiecywał stać obok nich w ich cierpieniach, spełniał te obietnice, 1 Piotra rozdział 4 werset 19. Gdy obiecywał im przebaczenie i oczyszczenie, realizował swe słowo. 1 Jana rozdział 1 werset 9. Słowem, zawsze realizował swe obietnice, gdy przychodził na to czas. 2 Koryntów rozdział 1 werset 20, Żydów rozdział 10 werset 24. Czy zawiodły którekolwiek z jego obietnic? Nie. Tysiące z nas w naszych osobistych doświadczeniach wiedzą, że nie zawiodła żadna z nich. Nigdy też nie słyszeliśmy o tym, by jakikolwiek wierny chrześcijanin mówił cokolwiek innego w odniesieniu do swych doświadczeń. Z drugiej strony, wszyscy ci, których słyszeliśmy mówiących na ten temat, poświadczali, że zawsze był on wierny i ani razu nie złamał wobec nich swej obietnicy. Ufność w wierność Boga daje ludowi Bożemu siłę nie do pokonania. Zawsze przekonuje się, że jest on lojalny wobec nich. Bohaterowie wiary przytaczani przez świętego Pawła w Żydów w rozdziale 11 dzięki swej ufności i wierność Boga otrzymywali siłę do odważnego działania, cierpienia i osiągania sukcesów. Jakże inaczej Abel mógłby znieść swe męczeństwo, Noe przez co najmniej 120 lat stawiać czoło szyderstwom przedpotopowych ludzi, Abraham opuścić rodzinny kraj, rodzinę i ofiarować Izaaka, Józef znosić swe nieszczęścia, Mojżesz przeżyć spotkanie z tym, który jest niewidzialny, jak również dokonać ciężkiej pracy wyprowadzenia Izraela z Egiptu do Kanaanu, Jozue podbić Kanaan, Gedeon pokonać Madianitów, Amalekitów i dzieci wschodu, Jefte obalić Amona i Efraima, Samgar i Samson zabić Filistynów, Dawid wyzwolić Izraela od jego wrogów, Jozafat rozproszyć etiopskie zastępy przy pomocy świątynnej muzyki, Ezechiasz uzyskać wyzwolenie od Asyryjczyków, Mesach, Sadrach i Abednego zagasić gorąco ognistego pieca, a Daniel zamknąć paszczę lwów. W jaki inny sposób nasz Pan mógłby stawić czoła Getsemane, Gabbata, Golgocie i grobowi, apostołowie swym trudom, znojom, cierpieniom i śmierci, wyznawcy okrutnym przesłuchaniom oprawców, męczennicy torturom i śmierci, pojedynczy świadkowie ciemnych wieków papieskim przeciwnikom? W jaki inny sposób reformatorzy mogliby podejmować walkę i pokonywać najzdolniejszych obrońców Rzymu, żniwiarze wykonywać pracę żęcia, a święci z okresu Epifanii znosić zerwanie najczulszych więzów wśród wszelkiego rodzaju zafałszowań i nieporozumień? Słowem, jak ktokolwiek z czterech klas wybranego nasienia mógłby dokonać i wypełnić choćby częściowo świadome poświęcenie, które oznacza śmierć dla swego człowieczeństwa, gdyby nie posiadali pełnego zaufania do wierności Boga wobec prawdy, sprawiedliwości, Jego przymierzy, obietnic i ludu? W jaki sposób ktokolwiek z nich mógłby wiernie aż do śmierci wykonać swe poświęcenie wśród najstroższych prób, pokus i trudności, gdyby mocno nie ufał wierności Boga? Byłoby to niemożliwe. W najbardziej dramatycznych doświadczeniach świadomie i z ufnością wchodzili oni w stan zagrożenia śmiercią, a pokój Boży panował w ich sercu i umyśle, dając im pełne zapewnienie, że Bóg jest wierny wobec nich jako należących do Niego. Gdyby nie taka wiara, wszyscy oni załamaliby się w doświadczeniach, do przejścia których wzywała ich wiara w Jego wierność. Ich zwycięstwa były wynikiem wierności Boga wobec Jego ludu używającego takiej wiary. Ufność ta udzieliła im niezbędnego pokoju, pociechy, a nawet radości z poddawania się tym doświadczeniom dla chwały Boga, ich własnej korzyści i błogosławieństwa innych. Chlubili się zatem Bogiem jako wiernym i ryzykowali wszystko, uzależniając to od Jego wierności, a On nigdy ich nie opuścił, nie porzucił i nie zawiódł. Tak więc dla nas myśl o wierności Boga powinna być niezmiernie cenna. Jeśli nie jesteśmy poświęceni, powinna pobudzać nas do całkowitego poświęcenia się Mu, jeśli jesteśmy poświęceni, do wiernego realizowania naszego poświęcenia. Przyniesie nam to miłosierdzie i wszelką pomoc w każdym czasie potrzeby. Przyniesie ulgę, gdy będziemy zmęczeni, podeprze nas, gdy będziemy upadać, ożywi, gdy będziemy słabli, zachęci, gdy ogarnie nas lęk, uspokoi, gdy przyjdzie zmartwienie. Rozweseli, gdy nastanie smutek, pocieszy, gdy pozostaniemy sami, ośmieli, gdy zostaniemy zaatakowani, da nam zwycięstwo w naszych bitwach. A gdy dotrzemy już do końca naszego boju, uczyni nas więcej niż zwycięzcami. Naprawdę możemy polegać na wierności Boga. Nigdy nas nie zawiodła i nigdy nie zawiedzie. Nie mogą jej pokonać żadne trudności, nie powstrzymują jej żadne przeszkody, żadni wrogowie nie zmuszą jej do ucieczki, żaden sojusz nie napełni jej strachem i nic nigdy jej nie przekreśliło ani nie przekreśli. Jest równie wieczna jak wieczność, równie niezmienna jak niezmienność, równie stała jak stałość, równie niezniszczalna jak niezniszczalność i dlatego tak samo godna zaufania jak Bóg, ponieważ jest ona wszechogarniającą zaletą Jego charakteru, który dzięki swej doskonałości we wszystkich dobrych przymiotach jest chwałą Boga i magnesem, który przyciąga wszystkie wrażliwe serca do oddania, wychwalania, czczenia, adorowania i służenia Bogu wszelkiej łaski i wszelkiej wierności. A zatem przychodźmy do Boga i Ojca naszego Pana Jezusa z oddaniem, wychwalaniem, czcią, adoracją i służbą, ponieważ jest to On godny ich wszystkich, i to w stopniu daleko wyższym od tego, w jakim możemy Mu je okazać. Nasza analiza boskich przymiotów istoty i charakteru z pewnością powinna znacznie podnieść Jego wartość w naszych oczach i wzmocnić naszą wiarę, nadzieję, miłość i posłuszeństwo, ponieważ ukazuje nam ona Boga chwalebnego w osobie, świętego w charakterze, cudownego w planie i wielkiego w dziełach. Gdy z pobożnością rozmyślamy o Nim z tych punktów widzenia, rozmyślania takie wielce podnoszą Jego wartość w naszych umysłach i sercach, i w ten sposób skutecznie pobudzają naszą wiarę, nadzieję, miłość i posłuszeństwo. Błogosławieni są ci, którzy przyzwalają i dążą do takich rezultatów przez zaangażowanie się w takich rozmyślaniach. Do nich należą wszystkie rzeczy, Bóg i Chrystus, teraźniejszość i przyszłość z ich wszystkimi obietnicami i gwarancją spełnienia.